Dostałaś gorączki, jak się urodziła siostra?
Tak, mama wspomina, tak mama wspomina. No mówię, no nagle zabawki nie były tylko moje, tylko były również siostry. Jak to dziecko mogłam się sfrustrować.
Chociaż... Ale ty podobno jeszcze kiedyś, jak ja płakałam w łóżeczku, mama nie zdążyła zareagować, podobno Milena chwyciła mnie za śpioszki, przyniosła mnie jak taką... szmatkę wręcz, rzuciła po prostu mamie na łóżko i powiedziała, chciałaś Bachora, to masz.
To baw teraz.
To baw. Ja nigdy nie zapomnę, jak odwiedziłam Milenę podczas jej lekcji z baletu i zobaczyłam, że pani prima balerina, żeby zmusić dziewczynę do tego, aby trzymały bez przerwy nogę w górze, pod ich udem trzymała odpaloną zapalniczkę. I jak ja to zobaczyłam, mówię, no ja chyba nie pójdę na takie studia, ja pójdę jednak na coś innego. Nie kręci mnie ten taniec. Kiedyś jedna nauczycielka chyba z liceum spotkała naszego dziadka i mówi, no i jak tam Milenka, Milence idzie, na jakie ona w końcu studia poszła? A dziadek taki dumny mówi, Milenka poszła na pornografię.
Tak, tak, ale każdy znał nas.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Herra on Air, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś dziewczyny, które wydawałoby się, że właściwie już miały wszystko poukładane w swoim życiu. Podróże, sport, fitness, bardzo popularny Instagram i robienie dużo dobra. Do tego Łódź, czyli kolebka polskiego pozytywnego influence marketingu i robienia naprawdę wszystkiego, co można robić najlepiej jak można. Później wpadły na pomysł, że jeszcze będą tańczyć. I do tego z gwiazdami. A to wszystko jeszcze spowodowało, że jest taki pomysł, że można wygrać, czyli Ilona i Milena, ale to ładnie połączyłem te imiona, tak. Ilona i Milena, siostry ADHD. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Od razu ci powiem, że jesteś nie pierwszą osobą, która nazwała nas Ileną, bo jakoś tak te nasze imiona się łączą i często...
Naszą mamę często mówiła Milona.
Milona albo Milona. Ilena.
Milona, to też ładne.
Milona, tak.
No to może w ogóle zmieńcie to siostry ADHD na Milona.
Jest jakiś pomysł. Milona
od razu.
No. Kim wy jesteście?
My jesteśmy, wiesz co, siostrami, które od zawsze są nauczone tego, że mają siebie nawzajem. I tak mamy takie różne przygody w naszym życiu, przez które zawsze przechodzimy razem. Czy to jest lepsza, czy gorsza przygoda, to świadomość tego, że ma się tę siostrę obok siebie, na którą zawsze można liczyć, to jest takie chyba najpiękniejsze uczucie. I dzięki temu to nam daje chyba dużo odwagi w tym wszystkim.
Szczególnie, że nie jest powiedziane, że rodzeństwo trzyma się razem. I wiadomości, które otrzymujemy na Instagramie, nam to pokazują, że ludzie często tak nam zazdroszczą relacji, którą mamy, którą w sumie każdy rodzeństwo powinno wynieść z domu, że trzymajmy się, pieniądze nas nie podzielą, biznes nas nie podzieli, chłopak nas nie podzieli, jesteśmy siostrami. I my to chyba wyniosłyśmy tak przede wszystkim od babci i dziadka, który zawsze powtarzał, cokolwiek by się nie stało, macie siebie. Koleżanka będzie, za 2 lata jej nie będzie i też tak bywało u nas w życiu, a my zawsze jesteśmy razem.
No ludzie się pojawiają i znikają, ale rzeczywiście my jesteśmy nauczone, że ta nasza więź jest najważniejsza i ją traktujemy bardzo priorytetowo. I rzeczywiście to, co siostra zdążyła wspomnieć, wiadomości, które dostajemy na Instagramie, uświadamiają nam, że ta nasza więź nie jest wcale taka oczywista i taka normalna. I często aż się wzruszamy, gdy czytamy wiadomości o tym, że ktoś oglądając naszą relację tak pozazdrościł tego, jak pięknie ze sobą żyjemy, że przełamał się i odezwał do siostry, do brata, z którym nie rozmawiał od lat i nagle się okazało, że te relacje dało się naprawić, tylko ktoś musiał tę rękę wyciągnąć, więc fajne jest to, że czasami na tym naszym Instagramie jest dużo głupot, dużo pierdół i ogrom dystansu, ale są też rzeczy bardzo przydatne, bardzo fajne i też takie, które skłaniają do refleksji i ludzie jakoś tak te relacje naprawiają i zauważają, co jest w życiu najważniejsze.
Tak, mamy taką zasadę, że ten zasięg chcemy też wykorzystać do ważnych rzeczy.
Hashtag dobry zasięg.
O, fajne.
Dobre.
Ale wy nie miałyście siebie od zawsze razem, bo wiele osób myśli, że jesteście bliźniaczkami, a tu ząg, 3 lata różnicy, to dużo.
Tak.
A zgadnij, które starsze. no nie widać, nie? To jest najgorsze. No Milena jest ode mnie 3 lata starsza, więc rzeczywiście przez te 3 lata była trochę smutniejsza. Później się urodziłam ja i już nagle życie stało się piękne.
Jaka miałam zabawki dla siebie.
A tak naprawdę, jak się urodziłam, to Milena dostała gorączki z zazdrości, że pojawiło się drugie dziecko w domu. No ale już później było tylko lepiej.
Tak.
Chociaż się tłukłyśmy strasznie, nie?
Ale to tak jak moje dzieci teraz, więc zawsze nasza mama powtarza: Milena, dopóki krew się nie leje, to ty się uspokój, wyjdź z pokoju, bo taki nerwus jestem. Ze mnie jest taki nerwus ogólnie, z Ilony nie. I mimo, że jesteśmy podobne, niektórzy nas mylą, niektórzy uważają, że w ogóle nie jesteśmy podobne, chociaż nasze podobieństwo dostrzegane jest w momencie, kiedy jesteśmy obok siebie, rozmawiamy, ruszamy się, a nie na zdjęciu.
Tak, my od tej samej nogi idziemy, tak samo się odwracamy, jednak jesteśmy i pod względem wyglądu, i pod względem charakteru, pod wieloma względami bardzo różne. I przede wszystkim chyba to, że Milena jest wiecznie zestresowana, a moim mottem życiowym jest luźna guma, to jest największa różnica pomiędzy nami.
Tak, mamy taką zdrową równowagę u nas na profilu również, przez te różnice nasze.
Tak, dostałaś gorączki, jak się urodziła siostra?
Tak mama wspomina. No mówię, no nagle zabawki nie były tylko moje, tylko były również siostry. Jak to dziecko mogłam się sfrustrować?
Chociaż... Ale ty podobno jeszcze kiedyś, jak ja płakałam w łóżeczku, mama nie zdążyła zareagować, podobno Milena chwyciła mnie za śpioszki, przyniosła mnie jak taką... szmatkę wręcz, rzuciła po prostu mamie na łóżko, powiedziała: chciałaś Bachora, to masz.
To baw teraz.
To baw.
Ja więc, tego nie pamiętam.
No na początku, ale tak jest często podobno w rodzeństwie, że to starsze rodzeństwo trochę jest zazdrosne, gdy pojawia się nowy członek rodziny. U Mileny akurat w domu było zupełnie inaczej, bo jej starszy synek Ignaś był bardzo przez nas przygotowywany do tego, że pojawi się drugie dziecko. I to, jak Ignacy zareagował na pojawienie się swojego braciszka w domu, po prostu wzruszyło miliony, tak, mam wrażenie, bo ja jestem tą szczęśliwą ciocią, która wpadła na pomysł, żeby nagrać filmik, jak Ignacy pozna swojego brata, i to jest chyba najpiękniejsza rzecz, która pokazuje takie relacje prawdziwe.
Najśmieszniejsze, szczególnie, że wczoraj Ignacy mi powiedział: mamo, wiesz co? Zmieńmy tego brata. Ten Tymek wszędzie sika, bo jesteśmy na etapie odpielochowania i ostatnio no, u niego w pokoju na zabawki no poleciało. No co zrobić? Dziecko, normalne życie. My się też nie wstydzimy mówić o tym w sieci. Nie jesteśmy takie przefiltrowane, zawsze umalowane, ładne. Dzieci zawsze czyste,
nie, no,
bez marka. Normalne. To, co jest, to się pokazuje. I myślę, że to skraca przede wszystkim dystans z naszym odbiorcą, ale to też pokazuje to, że jesteśmy takie swojskie, takie same jak ty za tym telefonem, a nie przygotowane, tu nam nie wyszło, przejęzyczyłam się, nie, nagramy jeszcze raz, tu mi kłos włosa poleciał, jeszcze raz, nie, u nas jest zawsze po prostu roboczo,
wrzucamy. Ale od tematu.
No wiem.
Czyli ty Mach się posikał na zabawki?
Tak, posikał się na zabawki i powiedział, że zmieńmy tego brata, bo wszędzie sika, inne dzieci nie sikają. Ja mówię: Dacy, to jest taki etap, robiłeś dokładnie to samo. Zdenerwowany był bardzo, więc ten filmik jest dobry, bo ja mu pokażę. Tak. Pamiętasz, że przyjechał brat, jaki byłeś wzruszony, jeszcze wiedzieliśmy, co robić, i brat przywiózł mu prezent, pamiętasz?
No, fajne wszystko było.
No, fajne wspomnienie.
I co, zmienisz brata?
Nie. Siostry też nie zmienię. Mimo, że czasami po prostu byśmy się pozabijały.
Czasami by się chciało, nie? Bo tak, jakby z siostrą jest coś takiego, mam wrażenie, że dzięki temu my mamy taką fantastyczną relację i nam się dobrze razem pracuje, bo u nas nie ma barier i nie ma pewnych granic. Siostra się i kocha, i nienawidzi. Zawsze się śmieje, że ładowarkę... nie, że nerkę oddam, ale ładowarki do telefonu nigdy.
Tak.
A nie pożyczę, bo nie odda. Ale sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście my od razu prosto z mostu sobie mówimy, jeżeli coś nam nawzajem nie pasuje. I dzięki temu chyba ta nasza relacja i to nasze prowadzenie wspólne biznesów jest tak realne i tak fajnie to wszystko prężnie się rozwija, bo nie ma cichych dni. Nie pozwalamy na coś takiego. Tylko jeżeli coś, jakakolwiek pierdoła powoduje, że jestem zła na moją siostrę albo ona na mnie, to od razu mówimy, chociaż ty czasami się z tym hamujesz, ma foszki.
Ale ty od razu wiesz.
Ale ja od razu wiem, od razu ją wyczuwam. A inni, mam wrażenie, jak na przykład prowadzą jakieś biznesy z przyjaciółmi, to czasami jakieś pierdoły przemilczą, nie chcą robić gównoburzy, że tak powiem, z jakiejś małej pierdoły afery. I nagle takie rzeczy potrafią narastać do ogromnego problemu i czasami do zrywania w ogóle kontaktów międzyludzkich, więc no...
Tak, szczególnie, że u nas relacja typowo taka rodzinna przerodziła się w nasz wspólny biznes. Tak. No wspólnie zarabiamy pieniądze, mamy wspólne kampanie. Czasami robimy coś osobno, a dalej robimy to dla siebie w sumie razem. My nie mamy takiego problemu. Jakby 50-50, tak sobie żyjemy.
Zawsze tak było?
Nie. Nie, tu trzeba powiedzieć szczerze, bo my za dzieciaka to ja byłam taka bardzo waleczna. Milena też była starszą siostrą, więc ona miała swoje koleżanki, swoich kolegów. Nasza mama chciała, żeby Milena mnie zabierała gdzieś ze sobą, bo mama szła do pracy, więc nie mogła się mną zająć. Milena była obrażona, że młodszą siostrę ma gdzieś brać ze sobą, więc ona mnie wykorzystywała w ten sposób, że na przykład mogłam wyjść z nią i jej znajomymi pod warunkiem, że szłam 3 metry za nimi i niosłam ich kurtki. Więc jakby to była taka relacja, ale ja tam korzystałam, ja się jarałam, że mam starszych znajomych. znajomych, podkochiwałam się w Mileny kolegach, bo starsi, wiadomo, tak fajnie, fajnie. Tak. Więc ta relacja kiełkowała, no. Ale później ja byłam tą siostrą obronną, jak Milenie ktokolwiek zaszkodził, to ona zawsze była delikatna, a ja zawsze byłam takim...
Nie miałam pitbula takiego ze sobą.
Tak,
zawsze.
Nazywają mnie pitbulem. Nasza mama też nazywała Rojbrem. My jesteśmy tak. Z Wielkopolski, tam się mówi Rojber na takie niegrzeczne dziecko. No to ja taka byłam. Tak. I ja po prostu z pięściami szłam, jak ktoś by zaczepił moją siostrę, więc no... Miłość i nienawiść zarazem w tym, tak. tej naszej relacji.
My zawsze razem przez życie, chociaż miałyśmy moment, że mieszkałyśmy osobno, ze względu na to, że jestem starsza, to pierwsza pojechałam na studia i wybrałam Łódź. Mhm. Wszyscy nasi znajomi szli do Poznania tak naprawdę, bo my jesteśmy z Wielkopolski, z Trzemeszna.
Okay.
Trzemeszna, mała miejscowość zaraz obok Gniezna, więc...
Jutro tam jedziemy.
Tak, odwiedzimy, musimy z kulą pojechać, podziękować, bo tak, tak nas wspierali, to jest niesamowite.
Znaczy, to w ogóle to trzeba zaznaczyć, bo często jest tak, że małe miejscowości charakteryzują się tym, że dużo ludzi jest tam zawistnych, dużo ludzi jest tam zazdrosnych. A nagle w momencie, kiedy my zaczęłyśmy z moją siostrą działać już lata temu, my cały czas czuliśmy od nich wsparcie i chyba największe wsparcie czuliśmy teraz, gdy wzięłam udział w Tańcu z Gwiazdami. I Trzemeszno się tak zawzięło, tak kibicowało. Finał był 31 października, więc na następny dzień, 1 listopada, zadzwonił do mnie burmistrz Trzemeszna i powiedział, że na grobach ludzie zamiast się modlić, to rozmawiali o kryształowej kuli. Więc naprawdę, no, niesamowite emocje. To jest takie bardzo miłe. To jest tak miłe, że to się w głowie nie mieści.
Ale może to też jest to, że my pochodzimy z tego małego miasta, to też mamy może nie inne wartości, ale jakieś podejście do życia. Bo ja teraz, jak mieszkam na osiedlu, tak, zazwyczaj te osiedla są takie, nowe osiedla w Łodzi, to ja nie znam sąsiadów z piętra niżej, a w Trzemeszu się znam wszystkich.
Wszystkich się zna, wszystkich.
I inaczej jakoś to wygląda. No.
Po co do Łodzi przyjechałyście?
Tylko w Łodzi, maturę? Tak. I czas na studia. Babcia i dziadek zawsze powtarzali, musicie się uczyć, musicie mieć pieniądz na chleb. Tak, po prostu tak nam zawsze powtarzali. Różnie bywało w domu, raz były te pieniądze, raz ich nie było, więc zawsze podstawą było wykształcenie.
Tak, nawet a my jak to... w naszym rodzinnym Trzemesznie tańczyłyśmy w zespole Świerszcze. To był taki zespół piosenki i tańca, takie małe świerszczyki. W leginsikach fikałyśmy i Milena bardzo pokochała taniec i jej się marzyło, żeby... kontynuować tę przygodę, ale u nas tak naprawdę nie było możliwości takich budżetowych. My nie pochodzimy z rodziny, która bez problemu opłaciłaby studia prywatne, jeszcze opłaciła mieszkanie i nie wiadomo co jeszcze, więc to była decyzja rodzinna. Mama ze mną porozmawiała na temat tego, że przez moje ostatnie 3 lata w Trzemesznie, kiedy ja zostałam jeszcze w liceum, no nie będę miała kupowanych jakichś nowych rzeczy, że nie będę miała tego i tamtego, a ja w ogóle jako jeszcze młoda dziewczyna podjęłam decyzję, ale bez problemu, wszystko co będziemy mieć, wysyłajmy Milence. Dziadek sprzedawał złom, żeby zarobić na to wszystko. Jednak dla dziadka to był skandal i hańba, że Milenka idzie na studia choreograficzno-taneczne, tak. Bo co to jest za praca? Co to jest za zawód?
Takie konserwatywne podejście. Jak ona zarobi na chleb? Lekarz, prawnik, to był dla niego zawód. Przecież teraz ludzie robią ogromne pieniądze, mają salony spa, kosmetyczki, zajebiści fryzjerzy. Tak naprawdę to jest teraz też zawód, prawda?
Tak,
dla niego ten taniec choreografia mówi, jak ty chleb kupisz? Gdzie ty, co ty będziesz robić, dziewucho? Więc ja też się stresowałam, bo ja w szkole, w liceum byłam kujonem. Zawsze miałam świadectwo z paskiem. I też trochę miałam to podejście dziadka do życia, więc przeraziłam się, ale ja kochałam ten taniec.
I pojechaliśmy na to pierwsze przesłuchanie do szkoły i okazało się, że Milena jest najsłabsza. Okazuje się, że na przesłuchaniu do szkoły tanecznej są dziewczyny, które są po baletówce, które ogarniają wszystko, które przede wszystkim są ładnie ubrane, fajne rzeczy taneczne, mają profesjonalne baletki. A Milena przyszła w takim po prostu rozciągniętym dresiku, kompletnie nie mając pojęcia, co jest czym. I dostaliśmy informację, że jest przyjęta na pierwszy semestr na okres próbny, jeżeli nie nadrobi. To jest wyrzucana, a szkoła była chyba płatna 600 czy 800 zł miesięcznie.
To,
to były dla nas pieniądze w ogóle nie do przeskoczenia. Więc Milena rycząc tak i po prostu pokleiła chyba od tych łez i od tych smarków te kartki ze szkoły, ale podpisała tę umowę. No i po pierwszym pół roku dostała wyróżnienie od rektora dla najlepszej studentki, więc znaczy, się tak zawzięła, że to się w głowie nie mieści. No.
Zawzięłam się konkretnie, czy było zapalenie płuc, czy nie, wiem, że to nie jest mądre teraz, bo to gdzieś wychodzi po czasie i miałam mnóstwo kontuzji, ale tyrałam. Ja po prostu się zawzięłam, że ja im pokażę. Znaczy nikt nie był tam zły i mnie nie obrażał, ale ja taka byłam zawzięta, że jak można być na słabszym, gdzie zawsze byłam świadectwo z paskiem, a nagle ktoś mnie tak... A ty? Dobra, na okres próbny spróbujemy, zobaczymy. Bardzo się zawzięłam, więc dla mnie to, że prima ballerina dała mi wyróżnienie na koniec po 3 latach tańca klasycznego, z którym totalnie nie miałam.
Edyta Wasłowska, praktycznie łabiąc regulamin, bo chyba w regulaminie szkoły było powiedziane, że jeżeli dziewczyna nie jest po szkole baletowej, to nie może dostać najwyższej oceny. I dla Mileny ten regulamin złamała. Ja
to
nigdy nie zapomnę, jak odwiedziłam,
to gdzieś,
nigdy nie zapomnę, jak odwiedziłam Milenę podczas jej lekcji z baletu i zobaczyłam, że pani prima ballerina, żeby zmusić dziewczynę do tego, aby trzymały bez przerwy nogę w górze, pod ich udem trzymała odpaloną zapalniczkę. I jak ja to zobaczyłam, mówię, no ja chyba nie pójdę na takie studia, ja pójdę jednak na coś innego. Nie kręci mnie ten taniec. Ale też chciałabym jeszcze wrócić do tematu naszego dziadka, który po tym, jak Milena osiągała tak wspaniałe już wyniki w szkole, to chodził tak dumny po naszym Trzemesznie, a kompletnie, no jakby, no nie oszukujmy się, małe miasto, choreograf, trudne słowo. I kiedyś jedna nauczycielka chyba z liceum spotkała naszego dziadka i mówi, no i jak tam Milenka, Milence idzie, na jakie ona w końcu studia poszła? A dziadek tak, taki dumny mówi, Milenka poszła na pornografię.
Tak, tak, ale każdy znał nas.
Ja jak się o tym dowiedziałam, najlepsze jest to, że dziadek kompletnie nie miał pojęcia, że to jest coś takiego palną, ale ta nauczycielka ogarnęła sytuację, opowiedziała tę historię naszej mamie, no lejemy do dzisiaj z tego.
Nie, i naprawdę żałujemy, że dziadek nie widzi nas teraz. Znaczy, mam nadzieję, że widzi, że jest jakaś ta energia i widzi, bo my wiemy, ile oni poświęcili dla nas. Mnie to boli, jak ja teraz jeżdżę po świecie i widzę emerytów w kamperach z zagranicy, oni po prostu odchowali dzieci i żyją. Nasza babcia i dziadek odkładali pieniądze.
My jak patrzyliśmy na naszych dziadków, którym nie starcza na leki, a jeszcze próbują cokolwiek odłożyć, żeby wysłać nam na studiach, no to tak naprawdę przykro się robi człowiekowi, że ta starość naszych dziadków wygląda zupełnie inaczej, niż jak się podróżuje po świecie i widzi się to wszystko.
No, więc teraz byśmy ich zabrali,
nie? Sztosem. Babcia też, no.
Co się robi po choreografii?
Choreografia i taniec. Ja przede wszystkim już podczas tych studiów udało mi się zatrudnić w szkole tańca, w dużej szkole tańca w Łodzi. Ja chciałam to robić. Uczyłam tańca dzieci, uczyłam tańca dorosłych. Nawet była opcja, aby polecieć do Nowego Jorku. Broadway Dance Center, to jest taka wisienka na torcie, każdy o tym myślał, przecież wtedy te You Can Dance leciały, każdy chciał zobaczyć Broadway.
Milena sprzedała akordeony świętej pamięci dziadka, żeby ją było stać na bilet, więc w ogóle...
Tak, jeździłam w takim starym Oplu, jak ktoś się odezwał, żeby kupić akordeon, podjeżdżałam na jakiś parking, otwierałam bagażnik i się
handlowało jak garnkami.
Panie, przecież to jest znówka sztuka. I ja tak się starałam, zawsze chociaż ta stówka w górę, jeszcze mówiłam, że to jest dla mnie, dla rozwój, na taniec i udało się uzbierać jakoś te pieniądze
ja
na bilet.
Ja też zrzutkę między znajomymi.
Oni nawet będą słuchać tego. Tak, dziękuję wam.
Zrobiłam wysłałam wiadomość do takich naszych najbliższych przyjaciół, którzy robili mi przelewy po 5, 10, 15, 50 zł, żeby zebrać na lekcję dla Mileny na Broadwayu, tak. Więc w ogóle
i poleciałam,
super.
I tam tańczyłam. I nie żałuję absolutnie tych studiów, bo mimo tego, że teraz nie jestem typowa w zawodzie, teraz nie uczę tańczyć, to gdyby nie ten taniec, gdyby nie to doświadczenie, nie zbudowałybyśmy marki, która była dla nas trampoliną i fitnessową, i finansową, i życiową.
Tak.
Taka prawda.
Tak, tak. No taka trampolina do sukcesu. Tak naprawdę fantastyczna rzecz, którą stworzyłyśmy i to też trochę dzięki temu, że Milenie wysiadły kolana. Ona zaczęła się uczyć baletu
mając
jak była już za stara, nie oszukujmy się, takie rzeczy mu robią dzieci, więc jej kolana zostały zniszczone, wręcz niektórzy lekarze mówili, że jeżeli nie przestanie tańczyć, to może przestać chodzić, bo...
Śmiałyśmy się, że brałam dokładnie te same leki, co babcia.
Tak, 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 tak. I musiałaś wysysać chrząstki wszystkie, co ją strasznie obrzydzało, bo ja jestem bardzo mięsna, a Milena raczej nie, więc gdy się okazało, że musi te wszystkie chrząstki wysysać, to ja po prostu płakałam ze śmiechu z niej i piła jakieś tam galaretki.
Tak.
Ale no, na szczęście udało się te kolana odratować i to też trochę dzięki temu, że wymyśliliśmy razem z naszą współlokatorką i też moim byłym chłopakiem Bartkiem, z którym do dzisiaj mamy bardzo fajny kontakt, naprawdę super firmę otworzyliśmy, fitness na trampolinach i tę batutę Milena potraktowała jako coś, co amortyzuje stawy.
Odciąża.
Jako coś, co może spowodować, że ona będzie dalej ćwiczyła, że będzie dalej się wyżywała, bo generalnie energii ma tyle, że ona musi coś robić. Tańczyć już nie mogła, inne sporty też troszeczkę odpadały.
Więc
a się okazało, że trampolina jest miękka i nagle te kolana nie bolą. Więc to był też super sposób na odchudzanie dla osób naprawdę otyłych, dla których bieganie, dla których rowerek i cała reszta były czymś bolesnym dla stawów. Nagle się okazało, że wchodzą na trampolinę, ćwiczą i były nawet rekordziski, które schudły u nas 40-50 kg.
I trzeba tutaj zaznaczyć,
odmieniły swoje życie.
Komuś ta trampolina, ktoś, kto jest laikiem, totalnie nie wie, o czym mówimy, może pomyśleć, że trampolina to jest taka trampolina do wysokich skoków. Mhm. Absolutnie nie. To są takie małe trampoliny na szeroki rozstaw nóg i to nawet był zwykły marsz bądź trucht, ale właśnie na takim miękkim podłożu. Mało tego, my później weszłyśmy w działania z traumatologiem, ortopedą, który też wykorzystywał tę batutę na przykład po operacjach sportowców, więc
no
super.
Przecież hit, ja teraz jak byłam w Tańcu z Gwiazdami, my mieliśmy opiekuna, całe takie centrum rehabilitacji sportowej, którzy się nami zajmowali, masowali, naprawiali, bo wiadomo, tych kontuzji podczas tańca było dużo. I pojechałam kiedyś do nich do centrum, patrzę, a u nich stoi nasza trampolina, przez nas wyprodukowana i na niej rehabilitują ludzi. Jak ja to zobaczyłam, no po prostu serce się raduje, nie? To było coś niesamowitego.
To jest w ogóle piękna historia. I tak jak mówię, trampolina też życiowa.
Wyprodukowały się trampoliny?
Tak. Właśnie może warto to powiedzieć w bardzo dużym skrócie, bo to jest piękna, długa historia. Chyba na osobny podcast, jak stworzyć markę z totalnie z niczego.
My tak naprawdę pożyczyłyśmy pieniądze od naszego kolegi. Byłyśmy przerażone, pożyczyłyśmy chyba około 10 tysięcy na to, żeby kupić trampoliny takie sprężynowe, chińskie, najtańsze, ale czułyśmy, że to jest sposób na biznes, że to może być fajne. I zaczęliśmy prowadzić zajęcia na tych trampolinach. Milena opracowała cały program treningowy. My na początku wynajęliśmy salę w szkole, więc codziennie wynosiliśmy ławki z sali.
Zmywaliśmy tą śmierdzącą gąbką tablicę.
Obrzydliwe, tak, zawsze ta gąbka tak śmierdziała. I wynosiliśmy te trampoliny i ludzie zaczęli się zapisywać, przychodzili, ale te trampoliny zaczęły się psuć. Tu się nóżka odkręciła, tu sprężyna strzeliła i stwierdziliśmy, albo kończymy, zamykamy ten biznes, albo musimy mieć swoje trampoliny. Na to wtedy wpadł Bartek, mój były chłopak, który z nami tworzył tę firmę. I on się tak zawziął, on tak kombinował z produkcją tej trampoliny, więc my z Mileną byłyśmy takie króliczki doświadczalne, co stworzyliśmy nową trampolinę, to my na niej skakałyśmy, sprawdzałyśmy, czy jest okej. I w końcu wyprodukowałyśmy 30 sztuk dla nas, zaczęłyśmy prowadzić zajęcia, to się super sprawdziło i wtedy dostałyśmy wiadomość od klubu z Poznania. Wow, dziewczyny, skąd macie trampoliny? My takie chcemy.
I na całe szczęście, nieskromnie powiemy, miałyśmy łeb na karku, zresztą cały team miał łeb na karku i nie zrobiliśmy największego błędu, czyli nie sprzedaliśmy tego sprzętu jako sprzęt i do widzenia, tylko zbudowałyśmy markę, licencję Fit & Jump, nasze logo, marketing, zdjęcia, muzykę, szkolenia.
Więc sprzedałyśmy takie całe know-how, więc to było super, żeby mieć klub Fit & Jump, trzeba było po pierwsze mieć nasze trampoliny, po drugie trzeba było mieć instruktora przez nas wyszkolonego, bo to przepraszam, że tak powiem, ale jak w McDonaldzie cheeseburger wszędzie ma tak samo smakować, tak samo nasz trening powinien wszędzie tak samo wyglądać,
żeby nie
powinien być bezpieczny i no, spełniać swoje te wszystkie warunki, na którym nam najbardziej zależało, a do tego wszystkiego, dostawali od nas cały pakiet, który był dla nich błogosławieństwem,
sety,
bo dostawali od nas właśnie dostęp do takiej biblioteki, gdzie mieli wszelkie grafiki, możliwości wydruków karnetów, plakatów. Wtedy się dopiero rozwijało social media, więc ludzie nie mieli pojęcia, z czym to się je. A my im dawaliśmy gotowe pomysły na posty, gotowe grafiki, zdjęcia na każde możliwe okazje, właśnie sety muzyczne, filmiki. Wszystko zrobiliśmy w ten sposób, że nawet taka pani Halinka z malutkiej miejscowości, która chciała mieć klub fitness, ona to od nas brała i miała takie...
Mam wszystko,
jestem gotowa do poprowadzenia super biznesu. I więc z tych naprawdę zajęć, jesteśmy dumne z siebie.
Tak, z tych zajęć w sali stworzyłyśmy sieć 170 klubów w Polsce i za granicą też sporo było. Toronto nawet już to płynęło tam. Więc cudownie. No dla nas to właśnie, tak jak mówię, to nie jest tylko ta trampolina fitnessowa. My to teraz traktujemy jak taką trampolinę życiową, bo od tego się zaczęło. Wtedy powstały siostry ADHD. My nie miałyśmy parcia, że zróbmy siostry, bo może w internecie da się zarobić. My nie wiedziałyśmy, że ktokolwiek się kiedykolwiek odezwie z jakąkolwiek kampanią komercyjną.
To w ogóle nie było, wtedy nie było na czasie. To była totalna nowość, całe to social media. Instagram jeszcze w Polsce tak naprawdę nie hulał. Więc to wszystko jest, ta historia jest taka śmieszna i dzięki temu, że ona powstawała tak naturalnie, a nie tak jak teraz na siłę. Dziewczyny i panowie zakładają Instagrama, bo chcą być influencerami,
kupują
na siłę, wypinają, że tak powiem, pupę po prostu przed tym lustrem w tych skąpych majteczkach i to w ogóle nie o to chodzi, nie?
Jakby
nie
oszukujmy się.
A też. Tam mi kilka kont chyba nawet zaobserwowałam. Ale naprawdę dzięki temu, że to się tworzyło naturalnie, to my mamy tych ludzi tak zaangażowanych. Większość tych ludzi też nas zna osobiście, bo my jeździłyśmy na różne eventy, prowadziłyśmy treningi w wielu miastach w Polsce, więc ta nasza relacja z naszymi odbiorcami jest taka naprawdę prawdziwa.
Ile miałeś wtedy lat?
Zaczekaj, kiedy to było? 8 lat temu?
Chyba.
Plus minus 8 lat temu. 25 lat miałam? Trzeba się przyrodnąć pod kreską, odjąć. Jeden zostawiam.
Pamięci dwa do przodu, że... No, ja 22 lata.
Miałyście 22 lata i 25 lat, czyli razem 47, ale... ale no dobra, byłyście gówniarami.
Tak.
I robicie projekt, który jest absolutnie projektem franszyzowym, który działa.
Który miał mnóstwo błędów i nauczyłyśmy się na tych błędach.
Tak.
Mnóstwo błędów i braku zapisów w umowach. My po prostu, ja już pod koniec miałam
My przede wszystkim też od początku chyba najbardziej nas zgubiło to, że my ufamy ludziom. Mhm. I ja myślę, że to chyba była taka nasza największa nauczka życiowa w wielu kwestiach takich biznesowych, bo my po prostu ufamy.
Ale ile się
Więc mam wrażenie,
miałyśmy.
Że niektórych rzeczy nie trzeba zapisywać w umowie, bo coś jest oczywiste, coś jest po prostu względem lojalności takie
nasze
normalne.
Logo miało znak towarowy, no to wiadomo, nie ingerujemy w logo, nagle patrzymy, ktoś ma Mikołaja na logo zmienia na inny kolor, inna czcionka, mówimy, ale o co chodzi? Ale to nie mogę? No i zaczynały się akcje.
Ale też w ogóle fajne jest to, jak my tworzyłyśmy tą markę. My mieszkaliśmy wszyscy razem. Ja ubijałam kotlety i rozkminialiśmy, jak powinna się nazywać nasza firma. Ja ubijam te kotlety. Jak mówimy, to powinno być coś z fitnessem, coś ze skokiem. Fit and jump! I w ogóle to wszystko tak się tworzyło, że my do dzisiaj mamy takie piękne wspomnienia w związku z tym. Do dzisiaj też się śmiejemy, że gdy tworzyliśmy tę markę, byliśmy studentami, którzy kanapkę smarowali nożem. Bo na więcej nas nie było stać. A po tym wszystkim naprawdę to tak wystartowało i... Naprawdę czerpałyśmy z tego ogromną przyjemność.
Ale roboty miałyśmy full, to było 2-4K. Ja prowadziłam w weekendy szkolenia dla klubów, które powstawały, bo powstawały także jeden po drugim. Czasami w jednym miesiącu mieliśmy do zrobienia 500 trampolin, gdzie my łącznie z Bartkiem, Kasią sami te trampoliny pakowaliśmy, bo to nie była firma, która zatrudniała z 15 osób. My się baliśmy takiego ryzyka finansowego. My nie stworzyliśmy nawet strony internetowej na start, bo Instagram i Facebook był darmowy.
Więc wiele trampolin, które gdzieś do dzisiaj jeszcze fikają w naszym kraju, są naciągane przeze mnie. Ja tę linkę, ja to wszystko naciągałam, wiązałam, kombinowałam. Każdy z nas dołożył od siebie 5 zł i tak po prostu tak naprawdę kombinowaliśmy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj też trzeba przyznać, że miałyśmy ogromnego farta na to, z kim otwierałyśmy firmę, bo jesteśmy ja, Milena, do tego wszystkiego nasza najbliższa przyjaciółka Kasia i właśnie Bartek. I każdy z nas był od czegoś innego. Ja byłam tym marketingowcem, Milena była od strony treningowej, Kasia od papierków, bo ona jest najlepsza w tych wszystkich fakturach, Bartek od logistyki i od sprzętu. I my się tak uzupełnialiśmy, się nawzajem radziliśmy, co myślicie, żeby zrobić coś takiego, ale każdy z nas miał swoją jakby
nie swoją broszkę w tym wszystkim.
Tak, to było super.
To jest bardzo ważne. W robocie szanowaliśmy się, nigdy nie mieliśmy akcji dramy o pieniądze. Nigdy nie usiadł, nikt przez to powiedział, nie podoba mi się to, dawać pieniądze, odchodzę, a to się dzieje. To się dzieje cały czas, więc super, naprawdę. Ale myślę, że ceniliśmy, znaczy inaczej, szanujemy też to, jak żyliśmy przed, że to nie był łatwy taki pieniądz. Teraz zarabiamy w łatwy sposób. My to doceniamy, że mamy kampanię z marką i to jest często zrobienie sesji, wstawienie później posta. My to wiemy, że to nie jest to, tak jak trenowaliśmy kiedyś. 2-4H przez 7 dni w tygodniu. I naprawdę doceniamy to, co jest. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek miała nam uderzyć taka soduwa doba, typu dobra, kupujemy to, dawaj hajs, sprzedaj. Nie, my jesteśmy takie, że my się wręcz boimy, że kiedyś wrócimy do momentu, że ja nie wiem, czy zapłacę dzieciakom za wycieczkę, albo może nie pojadą na wycieczkę, nadpłaćmy kredyty, nie kupujmy drogich produktów luksusowych, nie potrzebujemy tego. Jakby patrzmy w przód, patrzmy pokornie, że dzisiaj to jest, jutro może nie być.
Ażbym nawiązała teraz do rzeczy, do której za bardzo nie chce nam się gadać, ale... przez całą akcję z Tańcem z Gwiazdami i przez to, że ja nie do końca nadaję się do show biznesu i do tego świata i ja nie chcę udzielać wywiadów, ja lubię rozmawiać, kiedy ta rozmowa ma sens i kiedy jest merytoryczna i kiedy nie jest to wszystko wycinane i wyolbrzymiane i przekręcane i zmieniane na kłamstwa, ale wyobraź sobie, że w związku z tym, że ja nie udzielałam wywiadów, to niektóre portale plotkarskie stwierdziły, że wezmą informacje skądś tam i ja w jakimś wywiadzie z super dziennikarką przed Tańcem z Gwiazdami zapytana o to, a gdybyś wygrała, na co byś wydała 100 tysięcy złotych? Powiedziałam, wiesz co, ja myślę, że się zachowała zdroworozsądkowo i część na pewno wypłaciła na kredyt mieszkaniowy, przez co przeczytałam tytuł Ilona Krawczyńska, to smutne, na co musi wydać wygraną. Ja mówię, jakie kurwa smutne. Jakie to jest życiowe i prawdziwe.
Bo my rozmawiamy z naszymi odbiorcami, widzimy, co się dzieje, widzimy, jakie są opłaty za prąd, za węgiel, za wszystko, jak pędzi ta inflacja i te kobiety piszą do nas szczerze, nie wstydzą się. Milka, kurde, nie wiem, czy ja w tym tygodniu w ogóle zepnę wszystko. I to jest wstyd, że dziewczyna chce wydać te pieniądze na kredyt, a nie na torebkę za 20 tysięcy złotych, z tamtego by się nie śmiali. Kurde, no dawajmy przykład. To są strony, które... ktoś czyta i komuś będzie naprawdę bardzo przykro, że ktoś wyśmiewa, bo w tytule jest wyśmiewanie, jest smutne, na co ona musi wydać się pieniądze. Dla mnie to jest żałosne. Naprawdę.
Co dzisiaj z firmą?
Dzisiaj z firmą prowadzi ją Kasia i Bartek. My z Milaną troszeczkę już się z tego wymiksowałyśmy z tego powodu, że ja się wypaliłam. Milana tak samo. My wiele lat robiłyśmy 2-4H, cały czas tylko to, do tego stopnia, że do nas potrafiły dzwonić klientki w Wigilii o 21, bo zjadły za dużo pierogów, więc dzwoniły do nas, ile można spalić na tych trampolinach.
Ale ja sobie na to pozwoliłam. Tak. Ja byłam 2-4H w pracy. Ja nie chciałam delegować zadań, ja chciałam zapisywać się na zajęcia, gdzie mógł ktoś inny już to robić, ale ja wiedziałam, że do Halinki powiem, Halinka, jak tam, ona nas kocha, a ktoś inny zrobi tak, na którą. I ja chciałam ten kontakt, taki profesjonalny, taki 100%.
Tak, my chciałyśmy zrobić wszystko, wszystkim się zajmowałyśmy i to nas naprawdę wypaliło. Ja poczułam w pewnym momencie takie zmęczenie, że aż czułam taką niechęć do pracy, aż miałam takie, że ja muszę zacząć robić coś innego, po prostu oszaleję, aż zaczęłam chodzić taka smutna, a jakby dla mnie w życiu najważniejsze jest to, żebym się budziła z takim uśmiechem na twarzy i żeby mi się chciało.
Co ważne...
Czekaj, zaraz zanim pójdziemy dalej, bo niedługo święta, ile tych pierogów można zbierać?
Ale
zależy, czy ze skwareczkami, czy bez, ale chyba
tłuszczyk skwareczki musi być. My jemy bardzo tak po polsku, bardzo. No. Natomiast trzeba zaznaczyć, że u nas to nie było tak, że były trampoliny, koniec, kropka, nic więcej. My równolegle już zaczęłyśmy pracę w For Fun TV jako prezenterki, tak. Ponieważ Nawojka Chałupińska, kochamy ją, pewnie będzie słuchać, zatrudniła nas jako prezenterki w tej stacji muzycznej.
Tak, sama nas ściągnęła do tej stacji. Wynaleźli nas i zaproponowali pracę, co było dla nas bardzo fajną rzeczą, bo poczułyśmy taki fajny vibe właśnie w telewizji. My to czułyśmy. My mieliśmy fantastyczną ekipę w ogóle do nagrywania materiałów For Fun TV. Do dzisiaj się przyjaźnimy z wieloma osobami stamtąd. I to było takie coś, że zaczęłyśmy robić coś innego. Poszerzał się nasz jakby wachlarz możliwości.
Socialowo też już zaczęłyśmy działać. Też już pojawiły się jakieś współprace.
A kiedy pojawiły się ten siostry?
Siostry pojawiły się już w momencie, kiedy tworzyła się marka Fit & Jump, ponieważ bardzo dużo osób chciało warsztaty z siostrami, a ich siostry przyjadą na otwarcie naszego klubu i my nie miałyśmy takiej platformy, przestrzeni, gdzie te siostry napiszą, że jadą do klubu, czy na trening, czy mają trasę treningową.
Miałyśmy swoje prywatne konta na Facebooku, ale na naszych prywatnych kontach na Facebooku 90% znajomych to były nasze osoby strzemeszne. I tak naprawdę... Co ich interesuje to, że my jutro w Warszawie prowadzimy event, a później gdzieś tam w Poznaniu, więc stwierdziliśmy, że musimy mieć jeszcze jakiś kanał, na którym będziemy dzieliły się jakimiś informacjami, przede wszystkim na początku tymi biznesowymi. Tak. My nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy się tak dzielić bardzo nawet naszym życiem. A dodatkowo ja studiowałam dziennikarstwo i public relations, ja uwielbiałam pisać i ja miałam ochotę stworzyć bloga. I mówię, Boże, ja tak lubiłam pisać, teraz w ogóle straciłam to pióro przez to, że przestałam to robić. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to odzyskam. I tak siedziałam z Mileną, mówię, Milena, bo tak bym chciała zrobić tego bloga, to może już zróbmy to razem i tam będziemy robić jakieś nasze rzeczy wspólne. Myślałyśmy nad tą nazwą, jak my się mamy nazwać, siostry Krawczyńskie, siostry jak? I okazało się, że każdy, absolutnie każdy,
i
nawet już
w
Łodzi. Milena przeprowadziła się do Łodzi 3 lata wcześniej, zaczęła pracować też w modelingu, czy jako hostessa. Mnie później w to wciągała. Ludzie nie znali nas na przykład jeszcze z imienia, ale wiedzieli, że o, przyszły te energiczne siostry, o, przyszły te z ADHD. I się śmiejemy, że ta nazwa sama nas wybrała, bo po prostu stwierdziliśmy, zróbmy te siostry ADHD. I tak sobie do żartu włożyłyśmy i pomiędzy AD i HD, bo my tworząc to nie wiedziałyśmy, że to się tak rozwinie.
No właśnie, więc teraz jak ktoś się pyta, skąd ta nazwa, jak myślałeś, to aż tam głupio czasami, no nie wiem.
Niektórzy pytają, czy ta nazwa AD i HD jest od naszych inicjałów, ja wtedy na nich patrzę, wie, czy ja mam wyglądam na Halinę?
Bo się tak zgadza.
Tak. Nie obrażając generalnie Halin, nie? Tak. Ale naprawdę, no nie mam chyba vibe'u Haliny.
No. Może Henryka.
Dobre.
Więc tak powstały siostry. Tak sobie powolutku, więc tak naprawdę patrząc na to, że my w sieci jesteśmy plus minus 8 lat, bo nie pamiętam, chyba 2014, nie pamiętam. To ten zasięg nie jest taki ogromny, tylko że jest właśnie organiczny, zaangażowany i prawdziwy.
No właśnie, znaczy to jest zasięg to. Zasięgiem, ale no. Zaangażowanie będzie potężne.
I ludzie, my to wiemy, my nieskromnie to mówimy już teraz i cenimy się za to też. My co wiemy, że ten zasięg jest prawdziwy, jest realny i zawsze jest ruch po tych działaniach, które mamy.
No ale nawet co nasi ludzie zrobili, gdy brałam udział w programie. Oni totalnie zdominowali wszystkie możliwe konta, czy gdziekolwiek na Instagramie Polsatu, Instagramie Tańca z Gwiazdami, na Facebooku, gdziekolwiek były jakieś adnotacje na temat mojego występu, to nasi ludzie po prostu robili boom.
Przecież te panie mówią, że wolne brały na poniedziałek w pracy.
Tak. Nasze obserwatorki zmieniały się na zmianę w pracy, żeby móc oglądać Taniec z Gwiazdami na żywo, żeby móc zagłosować, więc to jest w ogóle no niesamowite. No to ci ludzie są naprawdę z nami i są dla nas i nas wspierają i cokolwiek by nie było, to są po prostu murem za nami. Murem.
Hashtag nasi ludzie.
Nasi,
no. Powiedziałaś o aferze związanej z Tańcem z Gwiazdami. Moim zdaniem największa jest ta, że zamiast stać na ściance, pojechałaś na kebaba.
Zajebiste to jest, jestem z tego tak dumna. I nawet wiesz co, nie pojechałam, tylko my zostaliśmy w studiu. Jacek, facet mojej siostry, pojechał po kepsy dla wszystkich moich przyjaciół, którzy przyjechali kibicować mi tak głośno. Ja nie pamiętam, znaczy ja też nie oglądam jakoś super poprzednich edycji Tańca z Gwiazdami, ale wydaje mi się, że chyba nigdy widownia nie zrobiła takiej hały jak teraz. Moi ludzie tak darli się Ilona, że przed ogłoszeniem wyników ja zamiast stresować się, ja się śmiałam. Widać po mnie, że ja po prostu schylam twarz i się śmieję, bo słyszę, jak oni tam po prostu krzyczą, jak na meczu. Więc naprawdę czuję ich wsparcie zawsze. I afera była o to, no afera była troszeczkę taka, że ona była okłamana, naciągnięta, poszło w świat, że wzięłam kulę i uciekłam, a tak naprawdę ja udzieliłam wywiadów dziennikarkom, które rozmawiają ze mną o Tańcu z Gwiazdami, o tym, jak to wszystko wyglądało. Ja już się przejechałam na takich wywiadach i ja nie chcę po prostu w tym uczestniczyć, ja nie chcę być na portalach plotkarskich, ponieważ miałam doświadczenie takie, że udzielałam 15-20-minutowego wywiadu, cały był wycinany, cała merytoryka jest nudna, po co tam wszystko ma być? Oni szukają dramy i wrzucają tylko i wyłącznie fragment, w którym zadają mi pytanie prywatne, ja się obrażam, bo nie chcę na temat prywaty rozmawiać i robią na ten temat artykuły. Albo szukają informacji na mój temat gdzieś, skoro ja nie udzieliłam wywiadów, to szukają na mój temat informacji gdzie wcześniej z kimś rozmawiałyśmy. I też się kiedyś bardzo obruszyłam i wkurzyłam i stwierdziłam, że to jest po prostu niesamowicie niekulturalne i niesamowicie nieludzkie, żeby wykorzystać wywiad, którego udzieliłyśmy Ibiszowi, tak. De Makijaż. My wtedy opowiedzieliśmy z Milaną naszą historię o tym, jak to wszystko wyglądało, jak poszłyśmy na studia, że dziadek sprzedawał złom i miód, żebyśmy miały na obiad, a oni zrobili artykuł Ilona Krawczyńska, to straszno, do czego zmusiła ją bieda. I ja nagle czytam ten artykuł i wiesz, z jednej strony to jest śmieszne, a z drugiej strony wyobrażam sobie ludzi, których nie stać teraz, żeby nakarmić swoje dziecko. Inflacja poszła tak w górę, że ludzie sprzedają swoje domy, auta, nie wiedzą, co mają robić. I bieda to jest to, że dziadek sprzedawał miód, żeby nam przelać na obiad. I powiem ci, że mnie w takich sytuacjach coś takiego doprowadza po prostu do takiej cholery, że ja nienawidzę tego. Ja to jest wszystko wymyślane, przekręcane.
Jesteś tak ogarnięta, że nie robisz z tego dramy u nas, nie komentujesz tego, bo nie. Ona wie, że zrobiłaby tylko wejście, a nabiłaby to jeszcze bardziej, bo ludzie nasi nawet w celu obrony chcieliby tam wejść, a oni by zaczęli, wow, ale mamy oglądalność, piszemy o siostrach. Mhm. My wiemy, co robimy, więc my po prostu nie wchodzimy w dialog z kupcami.
To zmieńmy ten artykuł, nie bieda, a miłość.
O,
no ale tak. To nie, to się nie kliknie.
Miłość,
no,
do tego nie kliknie. Miłość dziadka nie. Doprowadza do tego, że zrobi wszystko.
No. No, ale nie, no to jest zbyt fajny, mądry, kto to kliknie.
No nie, nie klikałoby się.
Ale
nie?
Bieda, miłość zobaczmy.
Myślę, że nie. No, niesamowici. Niesamowici ludzie, że im się chce robić takie rzeczy, ale najważniejsze, że mamy co robić i że mamy cały czas fan z tego wszystkiego.
Kebab na cienkim?
Tak, kebab na cienkim, chyba że ze Skorzęcina. Najlepszy kebab jest w Skorzęcinie u pana Janka, u którego zaczęłam jeść kebaby, jak miałam 4 lata.
Jeszcze nie dosięgałyśmy do lat, wrzucałyśmy tak. Pieniążki tak w górę.
Naprawdę?
Tak. Pan Janek nagrał dla mnie filmik, jak wygram Tańce z Gwiazdami, nagrał dla mnie filmik, że bardzo trzymał kciuki, więc to jest w ogóle niesamowite, że pan, który robi nam kebsy od zawsze, kibicuje nam i wspiera. Najlepsze jest to, że w ogóle jego kebab w Skorzęcinie nazywa się w Google Maps. Kebab polecany przez siostrę DHD.
I najlepsze to, że naprawdę cała Polska tam jeździ. On ma nasze zdjęcie w ramce, jak tam przytulamy pana Janka. I teraz jak pojechałeś, pan Janek mówi, nie możecie mi w ogóle zapłacić, ja mam tyle ludzi od was, jesteście takie kochane, to jest mój prezent od was, proszę kebab dzisiaj za darmo. Jest taki kochany, taki prosty, taki piękne. Pozytywnie tak. Prosty. I tego brakuje w tym świecie, naszym zdaniem, tej prostoty. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy mamy gorszy dzień, wszyscy bez make-upu, tam raz prysz,
ludziom brakuje pokory, ludziom brakuje takiego dystansu do rzeczywistości i takiego pozytywnego spojrzenia i kurczę, no żyłoby się lepiej, gdyby więcej osób miało coś takiego, żeby nie oceniało, tylko po prostu szło po swoje, żyło po swojemu, dali żyć innym po swojemu. Ja nie wyobrażam sobie komuś się wpitalać w jego życie, więc też nie chciałabym, żeby ktoś się wpitalał w nasze, a kebab zdecydowanie w Skorzęcinie polecam.
Dlaczego zostałyście w Łodzi?
Pokochałyśmy to miasto. W ogóle niesamowite jest to, że ja, gdy 3 lata po Milenie przeprowadzałam się do Łodzi, byłam załamana. Wszyscy moi przyjaciele z Trzemeszna przeprowadzali się do Poznania na studia. Ja jechałam do tej Łodzi, która była brzydka, obskurna, pełna meneli i całej tej reszty, ale przeprowadziłam się do Łodzi, bo jakby nie wyobrażałam sobie być daleko od Mileny. Nie i ta Łódź wyjścia. Na naszych oczach się rozwijała. My się rozwijałyśmy... I tak za rękę z Łodzią się rozwijałyśmy. Ona tak samo, na naszych oczach po prostu tak się zmieniała.
Mamy wrażenie,
i dała nam dużo możliwości.
Tak, mamy wrażenie, że miałyśmy bardzo fajną przestrzeń biznesową. Nie wiemy, czy w innym mieście w Polsce udałoby nam się to wszystko zbudować. Przede wszystkim nie trafilibyśmy na Kasię, na Bartka. Taka prawda, bo czy to tak, miejsce jakby, też ich, gdzie, no taka prawda.
To jest teraz takie gdybanie, że co by było gdyby, gdybyśmy były gdzie indziej, gdybyśmy poznały kogoś innego. Aczkolwiek ta Łódź naprawdę... No dała nam takie niesamowite możliwości i my je wykorzystywałyśmy i zastanawiamy się, czy w jakimkolwiek innym mieście, chociażby na przykład w takiej Warszawie, mam wrażenie, że nie miałybyśmy tej siły przebicia. Za za dużo jakby, za bardzo przebodźcowane chyba są inne miasta.
Przecież też znasz Michalinę, Krystyna no, i Jerzowej Matki, rozmawialiście na ten temat. My się śmiejemy zawsze też zawsze mówię z Krystyną, tak? Każdy dzień mówię z Krystyną, z Michaliną, że mamy trochę taki monopol na różne działania w Łodzi. Bo w Warszawie jest mnóstwo osób, które działa socialowo. W Łodzi, jak jest jakaś głośna akcja, o czymś trzeba powiedzieć, to oni nawet nie mają wyjścia tak naprawdę. My tak. się śmiejemy z tego, ale Łódź dała nam ogromną przestrzeń biznesową do działań. Ta Warszawa nas często ściągała poprzez pracę, poprzez różne projekty, ale my i tak wolimy o tej północy wsiąść w auto i wrócić do siebie, bo tam się lepiej po prostu czujemy. Ilona teraz mieszkała 3 miesiące w Warszawie.
3 miesiące mieszkałam w Warszawie i po prostu marzyłam, żeby wrócić do Łodzi. Naprawdę wracałam do hotelu, kładłam się i aż czasami chciało mi się płakać, że jeszcze nie jestem u siebie, że ja już naprawdę chciałam wracać, już byłam zmęczona, miałam różne kryzysy, miałam też sporo kontuzji, więc... No, dopadała mnie taka frustracja, że jednak tęsknię za tym moim miastem i za tymi moimi ludźmi, za moimi miejscami. No, kochamy Łódź, kochamy.
Co cię przekonało w ogóle, że pójść do Tańca z Gwiazdami?
To, że ja myślałam, że to jest program o tańcu. A nie do końca tak jest. On jest głównie o emocjach, o tym wszystkim, a jestem osobą, która emocji nie lubi pokazywać, nie lubi pokazywać prywaty, więc no były takie różne zgrzyty na punkcie tego wszystkiego, bo ja chciałam się nauczyć tańczyć. To było zawsze moje marzenie. My z Mileną, jak wspominałam, tańczyłyśmy w zespole Świerszcze. I ja zawsze patrzyłam na takie profesjonalne występy taneczne i zawsze miałam takie, Boże, jak ja bym chciała. I od dziecka czułam, że ja mam predyspozycję do tańca pod tym względem, że słyszę muzykę, zapamiętuję kroki, no ale technika zerowa. Milena świetnie sobie zawsze radziła na parkiecie, przez to, że ona poszła na te studia choreograficzno-taneczne, a ja tak obserwowałam. Za dzieciaka też oglądałam ten program i to zawsze było takie nasze marzenie, moje tak. i Mileny. Nam się zawsze podobały wszystkie programy związane z tańcem.
Ja się bardzo cieszyłam, jak się dowiedziałam.
Tak, więc dostałam propozycję pójścia do Tańca z Gwiazdami, ja się nawet nie zastanawiałam, naprawdę. Ja nawet nie myślałam o tym, że może być w tym programie coś, co na przykład mi się chociaż trochę nie spodoba. Ja byłam pewna, że to jest program o tańcu i będę tylko tańczyć. Ostatecznie, no fantastycznie. No moim zdaniem nauczyłam się bardzo dużo i wypracowałam sobie sylwetkę i w ogóle poznałam
no właśnie,
jednego z najwspanialszych ludzi, jakich poznałam w życiu. Jest to Robert Drowiński, mój partner taneczny, który po prostu był ze mną krok w krok, z wszystkimi moimi głupotami, po prostu nasze emocje zawsze tak. były takie same. Kiedy ja się cieszyłam. Tak, ja za nim, on za mną. Bo to jest taki wariat, że ty nie masz żadnego pojęcia. Po prostu to ja za każdym razem, jak sobie przypominam jakieś akcje z nim, to po prostu potrafię się płakać ze śmiechu, jadąc na przykład autem. Jadę sama i płaczę ze śmiechu, bo przypomniał mi się Robcio, który zrobił jakąś głupotę. Więc trafiłam najlepiej na świecie.
No ale też inne relacje, tak naprawdę. Masz super kontakt
z ludźmi. Stworzyliśmy ogrom fantastycznych relacji z innymi uczestnikami, innymi tancerzami. Niesamowite jest to, że nawet od wielu osób z produkcji usłyszeliśmy, że nigdy w życiu nie było takiej edycji Tańca z Gwiazdami, gdzie uczestnicy i tancerze się tak lubią, tak wspierają, że są ze sobą, że nie ma tej rywalizacji. Ja też cały czas od początku tam powtarzałam, że po co nam ta rywalizacja między nami? Po co jakiekolwiek docinki, niefajne komentarze, jeżeli od tego nic nie zależy? Jeżeli chcecie być jak najdłużej w programie, to po pierwsze porządnie ćwiczcie na treningach, żeby mieć fajne oceny od jurorów, a po drugie miejcie fajny kontakt z waszymi odbiorcami, żeby chcieli na was głosować, a cała reszta to nie ma wpływu na to, jak długo będziecie w programie, więc bawmy się tym, twórzmy te relacje, bo jedna para, jedna osoba wyjdzie z kryształową kulą ze studia, tak. a cała reszta wyjdzie z masą wspomnień, więc żeby te wspomnienia były fajne, to
dokładnie,
trzeba naprawdę
program się skończył, już tak naprawdę chwila, moment, nikt nie będzie o nim mówił, a te relacje masz.
No, zawsze mi najbardziej zależało na relacjach, więc cieszę się, że udało się stworzyć takie naprawdę fajne i prawdziwe. No, dumna jestem z tego, super, super ludzie.
Wy nie jesteście prawdziwe.
Nie?
Nie ma takich sióstr. Znaczy, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Wy jesteście między sobą cudowne i do świata cudowne.
Dziękujemy, ale no nie wiem w sumie, co powiedzieć, bo trochę...
I to nie jest prawdziwe, to nie, że jesteście fejkowe.
Tak, wiem.
Nie ma co chodzi, że dziwisz się, że
jesteście
tak...
Jesteście wyjątkowe.
Bardzo dziękujemy. Naprawdę miło nam to słyszeć.
Szczególnie, że ona jest tak psychicznie przytyrana, że myślę, że tak jak się nie doprowadza jej do łez, to ostatnio jesteś trochę takim chłopcem.
Jestem. W ogóle dużo osób mi napisało, że nawet widać po moich oczach, po moim słownictwie i wszystkim, jakby po tym, jak ja się zachowuję, że trochę mnie ten program zmienił i że stałam się bardziej emocjonalna, stałam się bardziej wrażliwa. No to był naprawdę piękny czas, ale bardzo trudny. Naprawdę ja uważam, że to był jeden z najtrudniejszych czasów w moim życiu, to program Taniec z Gwiazdami, bo przytyrał mnie fizycznie i psychicznie, ale też naprawdę wiele mnie nauczył i no to była przygoda życia. Ale cieszę się, że wróciłam już do swoich,
tak,
wiesz?
Tak, prawda jest taka, jak prowadzisz czy to farmę, czy wychodzisz na scenę i prowadzisz imprezę jakąś, to tam odgrywasz jakąś rolę, masz scenariusz, wchodzisz, wychodzisz. A tutaj on też był o tobie, ten program.
Tak.
I oni też chcieli z siebie jak najwięcej wyciągnąć.
A ja też nie chciałam pokazywać całej siebie, bo jak już zdążyłam wspomnieć, nie lubię naprawdę rozmawiać o emocjach i pokazywać prywaty, bo uważam, że to jest po prostu dla mnie tylko i dla moich najbliższych, ale też nie chciałam pokazać innej siebie. Więc starałam się być w tym programie jak najbardziej prawdziwa, ale po prostu do pewnych granic. No i nasi ludzie bardzo mnie wspierali, bardzo czuli to wszystko, te wszystkie emocje, które tam pokazywałam, ale powiem ci szczerze, że ja we wrześniu miałam 30 urodziny. Nie wyprawiłam ich we wrześniu, bo wiedziałam, że melanż będzie trwał kilka dni, a nie mogłam sobie na to pozwolić przy tych wszystkich treningach, więc mówię, zorganizuję grube urodziny, jak ten cały program się skończy. Nie spodziewam się, że będę w tym programie do samego końca i że wyjdę z niego z kryształową kulą. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Ale 5 dni po finale spotkałam się na sali z moimi najbliższymi, naprawdę ogrom ludzi, takich moich cudownych ludzi.
Ilona takie sobie wesele zrobiła, bo twierdzi, że nigdy nie będzie miała ślubu, nie chce tak. Wesela, co sobie zrobiła.
Więc zrobiłam sobie 30 urodziny takie jak wesele i powiem ci szczerze, że gdy wzięłam mikrofon i chciałam wszystkich przywitać, to po prostu łzy mi popłynęły, bo poczułam, że jestem wśród ludzi, których kocham i którzy mnie kochają i że to jest najważniejsze w życiu, nie? Więc no, te urodziny to mnie po prostu poskładały. No też dosłownie mnie poskładały, bo leżałam na chodniku chyba nawet. Bo...
Ale... O, i mamy tytuł. Ilona Krawczyk leżała na chodniku i uciekła z kulą. Czy to było podczas ucieczki?
Czy to było... Też dodajmy tego byka. Co tam robił byk?
O Boże, słuchaj, to było moje marzenie. Ja wyprawiłam w ogóle te urodziny w klimacie country, w klimacie farmy. Ja to wymyśliłam już 3 lata temu, więc w ogóle też niesamowite jest to, że w międzyczasie poprowadziłam program Farma. Ale... dziewczyny, które były gościniami na moich urodzinach, były przeszczęśliwe, gdy do nich dzwoniłam i mówiłam, jest zakaz szpilek, zakaz sukienek w cykiny, mężczyźni mają zakaz garniturów, przychodzimy w klimacie country, wyciągamy kije z dupy i bawimy się. To jest wiejska potańcowa.
Golona, kapuka, noga.
Tak, dzięki temu ludzie, którzy przyszli na te urodziny, mam wrażenie, że zawsze jest tak, że jak ktoś przychodzi w szpilkach, w sukience, to nawet jak są to najbliżsi przyjaciele, to i tak siadają bardziej wyprostowani.
No a jak masz usiąść w tej kiecce?
I tak na początku mówią do ciebie, przepraszam, czy mogłabyś mi podać tę sól, która leży nieopodal ciebie, bo ja nie sięgnę. Tak nagle ludzie jak przychodzą od razu swojsko ubrani, od razu mają takie, ale dzisiaj będzie zabawa. Więc naprawdę te urodziny były w takim klimacie, jak ja sobie wymarzyłam. 2 busy snopków siana zwiozłam do tej restauracji, więc w ogóle klimat sprzyjał temu, żeby każdy się bawił swojsko tak. I zapomniał o problemach. Właścicielka restauracji, w której zrobiłam te urodziny, powiedziała, że nigdy w życiu nie widziała imprezy, na której ludzie non-stop tańczyli i nigdy w życiu nie widziała imprezy, na której prawie nie widziała człowieka z telefonem w ręce. Ludzie zapomnieli o telefonach. Ja w ogóle zgubiłam telefon na całą imprezę i ani razu o nim sobie nie przypomniałam, bo my się cieszyliśmy sobą nawzajem, bawiliśmy się, a byk to było moje marzenie od dzieciństwa. Pamiętam, jak kiedyś mama zabrała nas nad morze. Ja nigdy tego nie zapomnę. Byłyśmy wtedy, pamiętasz? Oni nam zrobili taką głupią zieloną noc. Jakieś plastikowe kubki nam mama włożyła do łóżka. Myślała, że to jest zielona noc.
A to było u stronie morskiej?
Tak, u stronie morskiej jeszcze z Iwoną, tak, chyba tak, Agnieszką. Dobra. Tak. I ja wtedy jako małe dziecko zobaczyłam na takim... To nie jest plac zabaw, jak to się nazywa, takie lunaparki.
Tak,
zobaczyłam
tak.
Takiego byka. Ja jeszcze byłam na niego za mała, ale ja miałam takie, jakie to jest fajne. Jak ja bym chciała coś takiego. I ja parę razy jeszcze w życiu kiedyś widziałam takiego byka i nigdy w życiu na nim nie siedziałam. Nigdy w życiu tego nie spróbowałam. I nagle organizuję te urodziny i mówię, jak się bawić, co się bawić.
Tak.
Drzwi wyjebać, okno wstawić. I mówię, byk będzie na tych urodzinach, tym bardziej, że on pasował właśnie do tego stylu country. No i jak wjechał ten byk, jak my go zajechaliśmy tam. Ludzie po prostu, no ale jak my sobie kibicowaliśmy tak. Nawzajem.
Nasza mama.
Osoba, która wchodziła na byka, była dopingowana jak tak. Po prostu piłkarze Legii, naprawdę. My po prostu jak taka hołota staliśmy wokół tego byka i się tak darliśmy i dopingowaliśmy każdego, no fantastyczna zabawa.
Ale myślę, że i tak takim najlepszym podsumowaniem to są wiadomości od ludzi. Było mnóstwo osób, które siebie nawzajem nie znały i one się też trochę stresowały. Kto tam będzie, pewnie Ilona zaprosi też ludzi z telewizji. No nie wiem, poznam, nie poznam. Odnajdę się, tak czy nie, moje koleżanki, przecież też przyjaciółki z Trzemeszna, mówią, ja do tej Łodzi przyjadę, jak to wszystko ogarnąć, że się stresowały. I każdy powiedział jedną, tam się usiadło do danej grupy i od razu było się w tej grupie, nie było takiego, hej, a ty skąd, aha, a zaszło się z Iloną, a ile? Jakieś takie ocenianie, jakieś dziwne dzióbki, co, no zdarza się.
Mi też bardzo zależało na tym, żeby nie było takich małych stolików, żeby od razu podzielić ludzi, bo często tak jest, że jak ludzie robią imprezę i mają takie na przykład małe albo okrągłe stoliki, to tak jak ludzie usiądą, tak się bawią. A ja zrobiłam długie stoły, swojską imprezę I mówię, naparzamy, słuchajcie, nic się nie liczy.
Ludzie łazili z taką kiełbą, fajną kremę ze smalcem, ogórkiem.
No fantastycznie.
Likier, bimber, co nie, no super, bo.
Ja jestem zachwycona, ja do dzisiaj po prostu żyję emocjami z tej imprezy.
I ludzie tak się bawili, że wpadłyśmy na pomysł, że chyba musimy zrobić dziesięciolecie sióstr, bo chyba w 2014 roku zaczęłyśmy działać, ale to była biba.
No. No tak Milenka sobie dzisiaj wymyśliła, bo nie, mamy niedosyt imprez.
Trzeba stwarzać okazję, tak, żeby znów się spotkać i bawić. Szczególnie po tej pandemii. Ludzie chcą wyjść, gadać i się bawić. I to zrobimy. Skoro...
No ale trzeba przyznać, że naprawdę otaczamy się fantastycznymi ludźmi. I tak naprawdę mogłoby nie być tej pajdy ze smalcem, tych snopków siana i tego byka mogłoby nie być i tych długich stołów. Moglibyśmy się spotkać na zwykłej jakiejś hali, ale z takim towarzystwem i tak byśmy się super bawili. Bo to o tych ludzi tylko chodzi.
Tak.
O to podejście, o ten luz i o to wspieranie się nawzajem. I o to, że naprawdę ci ludzie nam kibicują. My kibicujemy im i to jest tak fajne. No.
Kolejny etap prawdziwe rodeo?
No, nie, bo to wiesz co, patrząc na to, jak szybko spadłam z tego mechanicznego byka, to nie wiem, czy to jest jednak moje powołanie.
Nie, my nie mamy.
Ale starałam się, zakwasy mam takie do dziś, siniaki mam takie na kolanach, bo ja zacisnęłam tego byka, że nie spadnę. Spadłam, no. No, ale nie było najgorzej. Tylko Wiktoria Omyła mnie przebiła. Tak, to miałam bardzo dobry czas, byłam na drugim miejscu, ale Wiktoria Omyła, tancerka z Tańca z Gwiazdami, miała inną taktykę. Ona się przytuliła do rogów byka, chwyciła go, objęła go, zacisnęła udami, więc jak w końcu ją zrzucił, to wystrzeliła tak jak wprost. Ja cały czas płaczę ze śmiechu. Ja mam ten filmik. Ja ci pokażę ten filmik, ty po prostu oszalejesz. No, wygrała.
Podróże.
Kochamy. I raczej nie jesteśmy osobami, które pojadą do hotelu na all inclusive.
Ponieważ chociaż ja bardzo... też mam na to ochotę, bo
tak,
chcę odpocząć.
Ale Ilona, ja cię znam. Raz też miałaś na to ochotę po nagraniach na farmie, gdzie wymarzłaś, byłaś zmęczona, jakby non-stop przygotowanie, non-stop kamera, pełne skupienie.
No i potrzebnie leżenia, w sumie się znudziłam. To...
My musimy być wśród ludzi. Dla nas lokalsi, żarcie z ulicy. Przecież my byliśmy kamperem 60 dni. Ja, mój Jacek i wtedy był tylko Ignaś na świecie, który nie miał nawet roku. Ilona. My z Barcelony przepłynęliśmy kamperem, nie naszym kamperem, wypożyczonym. Szybko załatwialiśmy, czy są ubezpieczenia, czy możemy przepłynąć do Afryki. W Marrakeszu, Medyna, tu węże, tutaj małpy i to żarcie z ulicy.
Fantastyczne było to, że przeszliśmy w ogóle w... weszliśmy w uliczki, do których turyści już nie docierają. Więc lokalsi na nas patrzyli, jakbyśmy w ogóle byli jakimiś zwierzątkami w zoo i nie mogli uwierzyć, że my tam do nich przyszliśmy. I gdy podchodziliśmy do tych lokalsów, którzy tam sprzedawali z takich brzydkich, pogiętych, żeliwnych garów lubia,
jakby
nigdy nie zapomnę.
Jakby tam leciał, to koniec.
Lubia, czyli fasola. Słuchaj, to była po prostu fasola ugotowana w takim pomidorowym sosie. Do tego była taka pita... i butelka coli, my za to dałyśmy 7 dirhamów.
Za dwie porcje?
Czyli ile? 3 złote? Coś
zależy,
takiego?
Jak to się pozmieniało.
Nażarliśmy się tak, to było tak dobre, to było tak pyszne.
My tak lubimy ludzi. I najlepsze jest to, że my zawsze sobie tak przy każdej podróży zgarniamy jakichś nowych ludzi, jeżeli chodzi o nasze relacje. Tak. Przykładowo ten trip camperem, to we Włoszech poznaliśmy dwie rodziny, tak? Mamy naszą Martę, polemikę z Marko, z Włochem. Oni nas zaprosili do domu, napisali do nas na Instagramie. Widzimy, że jedziecie obok nas, obserwujemy was wiele lat, zapraszamy na zajebistą pasta.
Nie, Marta nas tutaj jeszcze nie obserwowała, to ktoś jej...
Nie, obserwowała, było od niewiadomości.
A
dlatego...
założysz się?
Założę się.
Dawaj.
Dlatego jej zaufałyśmy.
O wino z Toskanii.
Dobra. Zbierałam winogrona dopiero co u nich w winnicy z dziećmi. I my pojechaliśmy do ludzi, których nie znamy. Oni nam napisali wiadomość na Insta, ale widzieliśmy zdjęcia, czuliśmy, że jesteśmy, wiesz, Jacek, ja, ty, no bez przesady, chyba nam nic nie zrobią. Taka relacja, spaliśmy tam u nich, ten Włoch, nic po angielsku, więc ja się polskiego też zaczęłam
tak,
uczyć.
Tak, to było fantastyczne. I tak samo później zaparkowaliśmy kampera na Mall of Bari. I pewna rodzina polska przechodziła obok tego kampera, zobaczyła go, zobaczyła napisy, bo my mamy na kamperze napis siostra DHD. I napisali nas na Instagramie, Boże, gdzie jesteście, podejdziemy chociaż napić się wspólnie kawki. I tak samo z tego wszystkiego stworzyła się taka relacja, że rok później byliśmy u nich nad jeziorem Garda. Ja w ogóle nigdy nie zapomnę, jak
ja
to sobie wynajęłam motocykl, objechałam Gardę, pojechałam do Werony i w ogóle spędziłam sobie tak czas tak w swojej głowie, kocham takie momenty. Więc... te podróże, każda jedna podróż rodzi kolejne. Tylko trzeba się otworzyć na ludzi, trzeba otworzyć się na te wszystkie doświadczenia, wyjść z tego hotelu, zerwać tę bransoletkę all inclusive i po prostu poczuć to.
Tak,
no.
To są jedyne rzeczy, na które wydamy pieniądze i pieniądze nie żałujemy. Ja jestem taką osobą, może to źle zabrzmi, ale ja nie szanuję rzeczy. Ja jestem taka chaotyczna, że ja okulary, na przykład jakbym miała za 10 tysięcy złotych, są takie okulary, życiu. Prawda? Wrzuciłabym do torby treningowej z kluczykami i leciała z dzieciakami przed szkołę. Tutaj coś, to są ważne rzeczy. Nie spóźnimy się znów.
Oczywiście, że wszystkim byś takich nie kupiła, to zaznaczmy.
Ale
tutaj w ogóle też należy się ogromny szacun dla Mileny, ponieważ ona pokazała na Instagramie rodzinom, które nas obserwują, że urodzenie dziecka nie wiąże się z tym, że kończy się świat. Bo niestety polskie matki, przepraszam, tak mówię przez D, matki, narzucają sobie coś takiego, że oho, zaszłaś w ciążę, teraz się skończy, o, wyśpi się na zapas, o, koniec podróży, o, teraz tylko pieluchy, o, to i tamto.
Ja jedno i drugie dziecko karmiłam rok. Tak. Piersią, tak?
A więc Milena po prostu zabrała, zawsze. Pierwsza podróż z Ignasiem była chyba, jak on miał 3 miesiące, poleciliśmy do Rzymu i nagle ludzie stwierdzili, Boże, z takim dzieckiem można lecieć, Boże, a to nie przeszkadza, a to nie tamto, a to nie jest problem z wózkiem, a jak się przemieszczacie? I nagle z tej jednej podróży zrobiła się kolejna. I gdy ja dostaję wiadomość od kobiet, które są, nie oszukujmy się, przerażone i zestresowane tym, że mają gdzieś wylecieć albo wyjechać z dzieckiem. Bo to nie jest takie łatwe, jak wyprawa już, gdy tylko są dorośli, czy gdy jesteś sam, jak nie spakujesz sobie gaci, to nic się nie stanie. Tylko naprawdę jakby to już jest logistyka, żeby zabrać dziecko gdzieś na wakacje, trzeba to dobrze przemyśleć. I Milena...
I pamiętać, żeby je zabrać.
No, to trochę by było głupio zostawić. Ale naprawdę można. I ja też mam wrażenie, bo ja w ogóle jestem osobą, która nie lubiła dzieci. Ja cały czas nie lubię dzieci obcych, a Ignaś i Tymek, jak oni się urodzili, ja się zrobiłam tak psychociocią, że jak na przykład zrobiły pierwszą twardą kubkę, to wołałam wszystkich, że zaczęli, jaką piękną kubkę zrobili. Tak, tak oszalałam na ich punkcie. I mam wrażenie, że odkąd podróżują z nami, to te podróże stały się piękniejsze, bo na przykład ja potrafiłam iść z Ignasiem za rączkę, on potrafił mnie zatrzymać, powiedzieć, ciocia, zobacz, jaki piękny jest ten kamień. I tak. Ja się zatrzymałam i stwierdziłam, ej, rzeczywiście jakiś taki inny, fajny.
Ale naprawdę, no, naprawdę.
Dużo się zauważa.
Tak, jakoś tak się zapędza ten człowiek, kolejna podróż, tu hotele, tu coś i tak... Cieszysz się, ale trochę nie cieszysz, bo zaraz w głowie, że znów wracasz, znów jakiś projekt, a z nimi jest inaczej. I to jest piękne. No i zdecydowaliśmy się w końcu na zakup kampera, więc jeżeli już gdzieś inwestujemy pieniądze, czy wydajemy, to są to przede wszystkim nasze wspomnienia, nasze doświadczenia, czyli teraz na przykład za tydzień wyjeżdżamy do Szwajcarii i północ Włoch z dziećmi też kamperem. I to też nie była u nas taka decyzja.
Się pełka. Nasze story będą się przeplatały. Śnieg, plaża.
Tak, to jest ile od nas dzieci odpocząć, a my zawsze tak mówimy, że no my jednak z dwójką dzieci w kamperze nie odpoczywamy. My zwiedzamy, my się z tego cieszymy, ale na pewno nie jest urlop, że leżymy, bo nawet wyprawa z jednego kempingu na drugim dużym kamperem, 5 ton, tak, i przejechanie tej trasy i później rozpakowanie, wypoziomowanie, wszystkie wyłożenie, no to jest praca przede wszystkim nasza. Ale jest pięknie. No i zdecydowaliśmy się, że w końcu kamper będzie nasz, ponieważ możemy sobie teraz pozwolić na taki tryb, że w ciągu roku możemy wyjechać gdzieś.
Ale kamper też jest super opcją właśnie w podróżach z dziećmi pod tym względem, że jak jedziesz, jak na przykład lecisz samolotem, no to jak dziecko jest głodne, jak dziecko chce pochodzić, jak dziecko chce wyjść i się przewietrzyć albo cokolwiek takiego, no to samolotu raczej nie zatrzymasz. A kamperem stajesz sobie na poboczu. My kiedyś się zatrzymaliśmy na parkingu pod Lidlem, ja tam zrobiłam jajecznicę dla dzieciaków, one wyszły sobie gdzieś tam pobiegały, więc naprawdę kamper daje taką wolność.
Taką niezależność przede wszystkim. Ja nie chcę być zależna od innych ludzi i tak jak Ilona już na początku powiedziała, ja jestem raczej taką osobą, która się przejmuje, że komuś obok będzie źle, że ktoś mi 3 razy westchnie, że siedzi obok dziecka, które płacze, bo ma zatknięty nosek przy lądowaniu i mnie to stresuje. Ja chcę, żeby ta osoba miała komfort swojej podróży, ale my też i dzieci też są ważne. I wyprowadza mnie to z jakiegoś takiego spokoju, więc dla mnie ten kamper to jest po prostu dom na kółkach. My jedziemy dalej w naszym domu, tak? Mamy wszystko. Kibelek, siusiu, kubka, jajecznica, przewinięcie, bajeczka.
Kubki robisz tylko ty w kamperze.
Nie. Mamy takie założenie, że nie robimy bajeczek w kamperze spadać.
No Milenie się tylko zdarzyło.
Jacek później chodzi z tą magiczną walizką, mówi, no nie było tam tylko wody. Lub.
No to jest hit.
Jest fajnie, to kamperowanie to jest też taki styl życia.
Ale jednak trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz o kamperze. To jest, co powiedzieliście, wszystko jest prawdziwe, ale jest jedna rzecz. Jak jedziesz razem z kamperem, to nie uciekniesz. Znaczy tak. To nie ma takiej możliwości, że pójdziesz zamknąć do swojego pokoju i znikniesz.
Dlatego podróżowanie kamperem jest tylko dla osób, które są względem siebie szczere. Bo dostałyśmy wiadomości na przykład od grup znajomych, którzy wyjechali razem. No i to, że na przykład on zostawił talerz w zlewie, a ta zostawiła skarpetki na podłodze, spowodowało, że wrócili osobno z wakacji. Więc najważniejsze, żeby wyruszyć kamperem z ludźmi, z którymi jesteś względem siebie naprawdę totalnie szczerym.
I masz podobny jakby rodzaj podróżowania.
Tak.
Że dobra, na spokojnie, ważna jest drzemka dzieci. I rodzice to wiedzą, że drzemka jest ważna. Ruszmy na drzemkę, to oni śpią w pięci foteliki, mamy przyjemniejszą podróż niż zabawę. rozmawianie, co chwilę gdzieś tam pomacham, mama chodź, nie chodź, siusiu, kiedy koniec podróży, więc jakby ten tryb jest dostosowany przede wszystkim do dzieci, tak? I ty, Ilona, o tym wiesz, jak jeździłaś z nami, no było super, ale też były momenty, dobra, ja wychodzę z tego kampera, bo oszaleję, Ilona idzie sobie na spacer, wraca, już jest wszystko okej. Okay. Ale no, tak jak mówię, mamy taką szarą relację, że my wiemy, kiedy jest źle. No. Natomiast no ja, Jacek i dzieci jesteśmy rodziną, no to dla mnie to jest objęcie, że ja będę w gadkach,
my
czy
też jesteśmy
gatek.
Nauczeni życia razem i mamy takie, każdy ma jakieś swoje zajęcia, swoje obowiązki, zawsze jestem ta od gotowania, od robienia tych śniadanek, oni w tym czasie na przykład, Jacek na przykład pojedzie po zakupy, ja zrobię to śniadanko, Milena później potem posprząta, więc to jest takie, no uzupełniamy się, więc dzięki temu naprawdę fajnie nam się razem
Ilona,
podróżuje.
Ilona, najpiękniejsze przygody z podróży mamy, jak jechaliśmy kamperem razem. No. Ile było śmiesznych sytuacji, albo z takich stresujących, gdzie nagle psy do środka, wszystko mamy wyciągać z kampera, dziecko śpi, tak. Płacze, bo tutaj celnicy...
To było w Maroku, jak opuszczaliśmy kraj, mieliśmy taką kontrolę, jakiej w życiu nie mieliśmy. Naprawdę przeszukiwali nasze auto wzdłuż i wszerz i nigdy nie zapomnę, jak ten pies, który sprawdzał, czy nie przewozimy jakichś narkotyków, czy w ogóle jakichś uchodźców, najdłużej się zatrzymał, wąchając moje kapcie, w których chodziłam 50 dni.
Wy się śmiali, no
i płakaliśmy ze śmiechu.
Tam było narkotyków w tych kapciach?
Nie było, ale to było przerażające. Zapach interesujący
był. To było przerażające, bo to jednak dzieci przeskakiwały przez ten pod. Rzeczywiście ci ludzie chcieli się dostać.
Na przykład uchodźcy w momencie, kiedy prom ruszał z portu, brali rozpęd i próbowali jeszcze wskoczyć i schować się gdzieś tam w garażu na tym promie, gdzieś pod jakimiś autami. No nigdy nie widziałam takich scen jak tam.
No więc... tego nie zobaczysz właśnie lecąc konkretnie do hotelu i nie wychodzisz poza ten hotel. Okej, ja też to szanuję, bo człowiek chce czuć się bezpiecznie. Natomiast przeróżne przeżycia i te najpiękniejsze mieliśmy, kiedy wjeżdżaliśmy w takie miasteczka, które w ogóle nie były turystyczne. Tak. Nigdzie, w żadnych przewodnikach. Po prostu do ludzi wjeżdżaliśmy. A Włochy kochamy. Ludzie tacy życzliwi. Wszędzie ta pasta, żarcie, ktoś te makarony klei na Starym Mieście. W ogóle to Stare Miasto żyje dopiero po tej 18. Super. A ile razy przejechałyśmy się na tym, że jednak w ciągu dnia restauracje są zamknięte, a my przede wszystkim żremy. Nasi ludzie wiedzą na Instagramie,
że my odpoczywają. I on wie, jak można odpoczywać, jak my głodni jesteśmy. No, dla nas jedzenie to taka duża wartość w życiu. Kochamy jeść.
Tak, uwielbiamy. Mizeria na śmietanie, nie na jogurcie.
No, ale przede wszystkim jakby to też to jedzenie jest taką piękną kwintesencją podróżowania, bo też tak się smakuje te wszystkie kraje. To jest, aż się rozpłynęłam. Nie? Jak sobie przypomniałam te bułeczki. Czyli
że Szwajcaria jest podobno tak droga, że pakujemy, żartuję, wekujemy wszystko. Ale mają takie ograniczenia, że bardzo duże mandaty są. Jak się wjeżdża do Szwajcarii, ma się do przodu za dużo mięsa, masła, wszystko ważą. A jak masz bigos z mięsem, to ważą ci cały bigos, cały słoik. Taka ciekawostka, może nie
to
na temat teraz.
To wyciągnij mięso z kapusty? No, nie zwiążą sobie mięso.
Bardzo duże kary są.
Naprawdę?
Tak. I to też się dowiedziało od naszych obserwatorów. To jest fajne. Bo wiadomo, my się dzielimy tym, co robimy, więc ja mówię, że pakujemy się powoli, niedługo ruszamy do Szwajcarii, tam jeszcze nie byliśmy kamperem, piękne widoki i od razu z 15 osób, które tam mieszka. Milka, jak będziesz wjeżdżała, uważaj, dokładnie sprawdź, ile masz mięsa, masła, ile gotówki. Są takie ograniczenia, dokładnie poczytaj, bo to też się zmienia.
No my generalnie uważamy, że nasi obserwatorzy to też jest taka troszeczkę nasza encyklopedia, taka Wikipedia. Jak my musimy coś sprawdzić, to bardzo często od nich mamy najbardziej rzetelne informacje, bo nas obserwuje tak duże grono tak różnych osób, że my mamy i dziewczynę, która chodzi do szkoły, ale i starszą panią, która pracuje w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Nawet kiedyś się zdarzyło, że jakiś wniosek do ZUS-u źle wypełniłam i dostałam o tej informacji na Instagramie od pani. Mówi, dobra Ilonka, wyślij mi to jeszcze raz, ja to tam wszystko poprawię. Więc w ogóle fantastycznych mamy tych ludzi i oni naprawdę dzielą się z nami takimi radami życiowymi. No, kurczę. Ja nie wiem, w ogóle ci ludzie, to jest taki nasz wiatr w skrzydła.
Pamiętasz, że ty akurat nie pojechałaś wtedy do Norwegii, też kamperem tam jeździliśmy, bo już miałaś nagrania farmy i też miałam sytuację taka pierdoła, naprawdę pierdoła. Nagrywałam, że spakowałam całego kampera i szczotki do włosów, Kuźma, nie mam. Chwila, moment, dziewczyna widziała, gdzie jesteśmy kamperem, przyjechała w Norwegii ze szczotką do włosów, z żarciem, oni mają taki brązowy ser,
chyba, nie?
Z łososiem, ona od razu ci wzięłam taką, tutaj mamy pyszną zapiekankę, tutaj pani robi to i wszystko ci przywiozłam, wałówkę taką dostałam, całą torbę, ze szczotką do włosów.
Wyżebrała Milka to trochę, tak, żeby nie było, to było takie wyżebrane.
No, ale to było słodkie.
No, super.
Na czym polega was fenomen, jeśli chodzi dokładnie o waszą społeczność?
Nigdy nie mówimy, że to jest fenomen. My nie lubimy też nazywać
się...
A w ogóle nie lubimy, jak jesteśmy na jakichś wywiadach, ktoś mówi, są najlepsze, najbardziej rozpoznawalne siostry, coś, i nienawidzimy tego. My się wręcz trochę tak stresujemy, że ktoś tak nas nazywa.
Ale wydaje mi się, że jeżeli możemy użyć słowa fenomen, to ten fenomen to jest autentyczność i prawda. My nigdy nie okłamałyśmy ludzi, nigdy nie przekłamałyśmy rzeczywistości. Jeżeli też mamy gorszy dzień, to pokazujemy, że to jest gorszy dzień. Jeżeli dzieje się coś fantastycznego, to pokazujemy. My się dzielimy taką totalną prawdą i myślę, że prawda zawsze się obroni.
Tak.
Zawsze.
Teraz przykład będzie totalna pierdoła, ale ile dostaję wiadomości od mam, że mówi: Milka, ja ci tak bardzo dziękuję, że ty pokazałaś, że masz dzisiaj taki pierdolnik w domu. Dzieci krzyczą non-stop, pies biega. Przepraszam, zestrał się w salonie. I ja później mówię: słuchajcie, pies się zestrał, dzieci biegają, burtel na maksa, wyjdzie z siebie, ale wdech i oddech, kawka. Ja mówię: mam dokładnie to samo. I jest mi po prostu lżej, bo mi się aż ryczeć chce, że patrzę na ten Instagram, non stop ludzie podróżują, pięknie wyglądają, każdy coś robi, a ja siedzę w domu, laktacja, cycek leci, dzieci krzyczą i mi się po prostu chce żyjemy... I ta osoba mówi: fajnie, że masz to samo.
Żyjemy w chorym świecie, który jest przekoloryzowany i bardzo dużo ludzi używa chociażby tych cholernych filtrów, które po prostu upiększają ci niesamowicie. Jak ja się dowiedziałam o sytuacjach, w których podobno matki podmalowują swoje dzieci, żeby ładnie wyglądały, to ja myślałam, że ja po prostu ja wyjdę z siebie. Ja mówię, gdzie my żyjemy, w jakim świecie?
Napisała
więc...
pani doktor, która powiedziała: dziewczyny, ruszcie ten temat, bo przychodzą do mnie młode dziewczyny, które pokazują swoje zdjęcie z użyciem filtra instagramowego i mówią: chcą taki nos i takie usta. Dziewczyna ma 18 lat. Mhm. Mama pozwoliła, no ma 18 lat, ma pieniądze, robi operację ust, i nosa, bo w tym filtrze wygląda... Ten nosek jest malutki, usta są wielkie.
Bo w tym filtrze czuje się ładna i nagle, jeżeli filtr wyłącza, okazuje się, że już się sobie nie podoba. Więc naprawdę to jest niby pierdoła, ale te rzeczy robią taką krzywdę ludziom, którzy też jeszcze często są ludźmi, którzy dojrzewają, jeszcze nie znają swoich wartości, nie wiedzą, co lubią, nie wiedzą, co jest w życiu ważne, co jest w życiu fajne. Każdy z nas miał te 16-18 lat i to jest taki czas dojrzewania i szukania siebie i nagle naprawdę takie rzeczy potrafią człowieka zgubić, więc
Niestety, osoby, które mają duże zasięgi, po prostu niektórym imponuje to, że ktoś ma duży zasięg. Tak. Nic poza tym. Co za tym idzie? Nie wiadomo, ale ktoś ma 2 miliony na Insta. Po prostu bym kategorycznie usunęła wręcz te filtry, żeby ten przykład nie szedł z góry, bo ta osoba jest autorytetem, to jest moja idolka. 2 miliony ma na Insta, ma jakieś kampanie, otwiera paczkę, ja też chcę być taka sama. No przecież same poznajemy dziewczynki w szkołach i one są po prostu zakochane w takich osobach, tak? Więc niech ten przykład idzie taki zdroworozsądkowy. No.
Dużo pracujecie?
Zależy. Różnie. Generalnie też zależy, w jakiej kategorii, bo dla mnie na przykład ten rok to był wykańczający, bo ja jeszcze poza tym, że byłam 3 miesiące w Warszawie, robiąc program Taniec z gwiazdami, ja miałam codziennie 6 godzin treningów. Do tego wszystkiego odcinki, przymiarki, make-upy, fryzury, cała reszta. To są niby pierdoły, ale wykańczające. A przed tymi 3 miesiącami mieszkałam 40 dni w Mszczonowie, nagrywając drugą edycję programu Farma, więc... Ja ten rok mam po prostu pod tym względem wyjęty z życia, a to jest tylko dział pracy w Polsacie. Dodatkowo jeszcze nasza praca socialowa. Na szczęście Milena bardzo dużo naszych działań przejęła. Odciążyła mnie pod wieloma względami. Też się pod tym względem super uzupełniamy i Milka tak w ogóle czuła moje emocje i wiedziała, kiedy, jaki mam dzień, że wiedziała, że po prostu musi pomóc i musi coś zrobić. Ale kurczę, nie wiem w sumie, jak to określić, czy
dużo. Nasza bardzo często tak się zaciera z tym życiem prywatnym. Są tego plusy i minusy, ale na przykład my teraz jadąc w trip camperem, to nie jest tak, że musimy, Jacek, odłożyć teraz pieniądze, bo robimy sobie miesiąc urlopu. Nie, my na tym wyjeździe na przykład zrobimy kampanię z ciuchami typowo zimowymi, jakieś merynoski, które idealnie wkomponują się w klimat Szwajcarii, podróżowania z dziećmi, jakieś śnieg, saneczki i my chcemy, żeby to było wszystko autentyczne i spójne. I to jest u nas priorytet, bo też pytałeś o to, jak to, co jest naszym fenomenem. To ja myślę, że jednak ludzie też patrzą na to, z kim my wchodzimy we współpracę. U nas nigdy to nie jest akcja, a jaki pieniądz, albo kiedy, bo nie wiem, czy mi będzie
pasowało. Ogólnie mamy raczej mało współprac i mamy stałe współprace. To są takie działania na takie firmy, którym my zaufałyśmy, które przetestowałyśmy, które sprawdziłyśmy i dopiero kiedy szczerze poczułyśmy, że to jest to, to dopiero zrobiłyśmy polecajkę. Więc to jest w ogóle naprawdę bardzo fajne dla nas, że ludzie nam ufają i rzeczywiście, jeżeli już coś polecimy, to jest na to ogromny boom, bo ludzie wiedzą, że nie ma tych poleceń tak znikąd. Nigdy nie zapomnę akcji, jak z Mileną akurat siedzieliśmy razem w domku w lesie, dzwoni do nas telefon, to był taki okres przedświąteczny. I pani, która pracuje w agencji marketingowej, mówi do nas: dziewczyny, wychodzi taki nowy krem, ile chcecie pieniędzy za to, żeby go pokazać?
Przed świętami, bo to dobry okres.
Poczekaj. Jakby, co to jest za krem? Wyślij nam cały opis, wyślij nam produkt, my musimy go sprawdzić, zobaczyć. Nie, słuchajcie, bo to jest nowy produkt, ja go jeszcze fizycznie nie mam, ale no, zależy mi, żeby już o nim mówić. Ile chcecie? Ja mówię, poczekaj, czy my mamy mówić o jakimś kremie, o którym nie mamy zielonego pojęcia? Ja nie wiem, ja też się zajmuję make-upami. Ja nie wiem, czy make-up się na tym waży, nie waży. To są już niby pierdoły, ale mówię, jeżeli my mamy coś polecić,
tak,
no to musimy wiedzieć, co. I nagle ta pani odpowiada.
No, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Zażenowana, że my pytamy o to, co będziemy miał polecić, jakby no pod swój ryj podstawić, powiedzieć, hej, ja to polecam. No, my działamy długofalowo. Jak ktoś się raz przyjedzie i powie, Boże, te laski to tam, gdzie te marki są wszystkie, u wszystkich to one pewnie też wezmą. Te marki też do nas piszą, ale my robimy ogromną selekcję, po prostu rozmawiając o tym, czy jest sens, po co. Albo na przykład są marki, z którymi działamy z 5 lat już. I są to malutkie, lokalne marki. Ale 5 lat temu my byliśmy w innym miejscu, miałyśmy inny zasięg i nie byliśmy w telewizji, i nie byliśmy ambasadorkami Pumy, nie byliśmy tutaj i tutaj. I nagle piszą marki konkurencyjne do tych marek.
Takie
ale
ogromne,
halo,
globalne, z wielkimi budżetami, a my mówimy, no, bardzo dziękujemy.
My działamy z Halinką, ona ma też stroje kąpielowe i ona się cieszy, ona mi wysyła te czekoladki, jak mam urodzinki. No dobrze, już nie chciałam dokładnie mówić, ale Renatka z Lorin. I ona mówi, jak ja was kocham i my się znamy, przyjaźnimy, to my nie weźmiemy do tego, żeby się schapać na chwilę tym hajsem czy fejmem, bo duża marka znana, tylko zostajemy z tą Renatką i sobie zostaniemy. Jesteśmy z produktu zadowolone. To jest 5 lat u nas. Co mam nagle zrobić? Ciach, halo, halo. Teraz coś
innego. A wtedy my też czujemy, że no nigdy nie zapomnę, jak z jedną lokalną firmą z Łodzi dostaliśmy informację, że w czasie pandemii, gdy o nich wspominałyśmy i wspieraliśmy, to dostaliśmy od nich stricte informacje o tym, jaka była sprzedaż od nas i że dzięki nam nie zwolnili ani jednej osoby w czasie pandemii. Więc dla nas w ogóle, a my też te osoby poznaliśmy, bo my odwiedziliśmy tę fabrykę, która produkuje te wszystkie produkty, o których wspominałyśmy. I dla nas to, że my poznaliśmy tych ludzi, te wszystkie panie i tych panów, którzy tam pracują na produkcji i że nikt z nich nie stracił pracy, to jest coś. Nie?
To jest wow.
To jest wow.
To jest jakaś taka wartość dodana do tego wszystkiego, co robimy. No. Bo ktoś sobie myśli, że Boże, znów jakaś promocja, czego się wysłuchaj. No. Tylko to, że ta promocja jest dzisiaj, oznacza, że ta pani Halinka, która pakuje ci ten kartonik i ta, która wysyła, nakarmi
Halinka
za to.
Przyczepiłyśmy, no
tak,
nie?
Tak, jakby się przyczepiłyśmy.
Zawsze takie urocze jest.
Tak, no chodzi o to, że to nie jest tylko to, że siostry zarobiły, bo poleciły. Ta firma ma sprzedaż. To jest lokalna nasza polska firma. Łódzka na przykład. Dlaczego lepiej wspierajmy tę firmę, z którą i tak działamy z 5 lat? To nie jest nienaturalne, że my, nie wiem, przed świętami zrobimy z nią akcję. Ale nasi ludzie to czają. My nie mamy takiej wiadomości w stylu, o, super reklamowy, co to ma być. To jest fajne. No to jest fajne. Dlatego też chyba Ilona przez to trochę tak ucieka typowo od mocnej telewizji, bo my nie chcemy przypadkowych ludzi u nas na koncie, którzy pomyślą, a jakieś siostry, zaobserwuję, popatrzę. Dlatego ten zasięg jest organiczny, wolny i nie jest taki wielki, tak jak mówię, no 8 lat. My nie mamy tam, mamy 280 tysięcy osób, to nas oczywiście jest bardzo dużo. Konta, które w rok mają 2 miliony. Tylko, że u nas jest taka relacja, że jak wczoraj pytałyśmy, jak długo z nami jesteście, czy tam przedwczoraj, to ludzie piszą, Milka, jeszcze nie byłaś w pierwszej ciąży. I skakałam z tobą na trampolinach w IMCY, w tej sali. To jest wzruszające. Ilona, byłam z tobą w konkursie Miss w szkole w Łodzi. Albo dziewczyny ze Strzemiesza, jeszcze Hala Osir. I oni są z nami przed 8 lat, 9 dni. Niektórzy są tak uzależnieni, że oglądają codziennie.
Piękne.
Chorzy ludzie.
Fajnie.
Kto codziennie ogląda nas.
To nie będzie hashtagiem. No dobra. Wasze zaangażowanie społeczne. Wy robicie też kampanie społeczne.
Na przykład regularnie u nas pojawia się temat profilaktyki raka piersi, w związku z tym, że naszym odbiorcą jest głównie kobieta. Są mężczyźni, ale głównie kobieta. Tak. Jak jest facet, to też tej swojej kobiecie przekaże, że siostry coś tam gadały. Więc często o tym przypominamy, że ta profilaktyka jest ważniejsza niż, nie wiem, później. No, lepiej zapobiegać niż leczyć,
tym bardziej,
prawda?
Że widzimy, jakie to ma przełożenie i bardzo często, znaczy to jest w ogóle straszne, to jest przerażające, co teraz powiem, ale bardzo często dostajemy wiadomości o treści: dziewczyny, przekonałyście mnie do tego, żebym sobie zrobiła samo badanie, coś wykryłam i okazuje się, że to rak, ale zdążyłam z leczeniem i dzięki wam nie zostawiłam dwójki dzieci.
No,
więc
naprawdę.
Jak, o Jezus, aż mam ciarki, bo to są takie wiadomości na zasadzie, nie kupiłam dzięki wam fajny kolor szminki i mi się podoba, bo takie też są. Ale to, że ktoś po prostu się przebadał, ktoś ocalił swoje życie, no to już są wartości niesamowite i to wszystko jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że ci ludzie naprawdę nam ufają, nam polubili i to, że my raz na jakiś czas, nawet od niechcenia, nawet tak z dupy, po prostu usiądę sobie i nagram story, ej laska, a kiedy ty miałaś tego cycka w ręce, sprawdziłaś, czy tam jest wszystko okej? Okay? Nie na zasadzie, że my mówimy poważnie o statystykach, bo ludzie tego już mają dosyć.
My możemy sobie pozwolić.
I poważnej komunikacji jest wszędzie za dużo.
Tak.
Ludzie potrzebują po prostu takiego normalnego pogadania, ej, a jak jesteś pod prysznicem i się myjesz, no to weź już tam dotknij tego cycucha.
Ale mamy dużo takich wiadomości, rzeczywiście. Albo takich, że dziewczyny się tak stresuje, coś wykryłam, może to jest nic, ale po prostu tak się stresuję, jestem po biopsji, muszę wam to napisać, bo widziałam wasze story. Ja mówię, trzymamy kciuki, daj znać, co tam będzie. A jak coś będzie, to lepiej teraz niż kurde za rok. Bo i tak to już jest. Bo to jest to. A najgorsze jest to w tej świadomości kobiet, tak jak są badania wykonywane, bo też mamy przecież różne prelekcje na ten temat, w związku z tym, że jesteśmy ambasadorkami Dotykam, Wygrywam, to też mamy trochę więcej wiedzy niż ktoś, kto po prostu zaczyna nasze story. to często mówi się o tym, dlaczego się kobiety nie badają. Dlatego, bo boję się, że coś wykryję, dlatego się nie badam. Ale tutaj najważniejszy jest etap.
Więc kobiety też często się młode nie badają, bo myślą, że młodych to nie dotyczy, a to nieprawda. Mężczyźni się nie badają na raka piersi, a mężczyzn też dotyka rak piersi, więc w ogóle żyjemy w takim... w takiej dezinformacji i w ogóle braku informacji często takiej fachowej, co no nie chcę może aż przechodzić tak bardzo w ten temat, ale no po prostu polska edukacja to jest no...
To ja mam też swoją osobistą prośbę, skoro was obserwują w dużej mierze kobiety, to pamiętajmy o raku jądra. Tak. Wykrywalność przez kobiety jest znacznie większa przez mężczyzn.
A to prawda.
Drogie panie, chwytajcie swoich partnerów za jaja.
A ty regularnie. Za
cycuszki. Z przyjemnością. No, absolutnie. Uważam, że dokładnie wzajemna diagnostyka jest bardzo ważna.
Tak. Fajny temat też jest tego, że ktoś na przykład patrząc na naszą drogę, odważył się i idzie po swoje. Mówi, kurde, dziewczyny, nie chcę być w miejscu, w którym jestem, nie podoba mi się moje życie, zaryzykowałam, ale nie wiem, na przykład te podróże nasze, czy to, że my też zaczęłyśmy naprawdę od zera, oni to pamiętają. To nie
ale
jest
też,
tak,
że... też to, że opowiadałyśmy ludziom o tym, kiedyś miałyśmy taki bardziej cykl na tematy biznesowe i namawialiśmy ludzi do tego, żeby brali dofinansowania, żeby odważyli się iść po swoje. I to, ile osób otworzyło swoje firmy marzeń, pisząc do nas, że no mówiliście mnie, pokazaliście, gdzie to się robi, pokazaliście. No to było tak wspaniałe, że to się w głowie nie mieści. Więc dużo jest takich fajnych, takich społecznych rzeczy, które powodują, że my czujemy, że ci ludzie są tacy szczęśliwsi. Ja też bardzo często poruszam tematy, nawet dosłownie wczoraj wypuściłam post na blogu na ten temat, że kobiety mają niesamowitą zdolność do tego, żeby zapominać o sobie. Na pierwszym miejscu zawsze postawiam tego faceta, dziecko, psa, kota, dom, a one są gdzieś daleko, daleko, daleko i one zapominają o spełnianiu swoich marzeń, o realizacji samych siebie. I często myślą, że to jest poprawne, bo takie jest... Mam wrażenie, że kobiety nawzajem narzucają sobie coś takiego, że muszą być najlepszymi matkami, że one muszą na tę Wigilię odpitolić cały stół.
I później sprzątać.
Jakby narzucane jest nam coś, co nie jest wcale potrzebne, nie jest wcale dobre, więc dla mnie to, że dostaję wiadomości od kobiet, bo ja w ogóle bardzo, bardzo dużo pasji mam w swoim życiu i bardzo dużo rzeczy robię na oczach naszych obserwatorek, bo i motocykle, i samochody, i make-upy, i nurkowanie, i teraz ten taniec, i cała reszta. Jak ja dostaję wiadomość od pani, która ma na przykład 60 lat i mówi, Ilonka, zapisałam się na tango, byłam na pierwszych zajęciach, ja czuję, że znowu żyję, dziękuję.
Albo
wiesz co, zawsze o tym marzyłam. Zapisałam się na prawką na motocykl. Nie wiem, czy znam, czy nie. Ale kurwa, jaka adrenalinka. Nagle mam takie, że mi się chce. Chce mi się wstać z łóżka, więc naprawdę realizacja swoich potrzeb jest tak ważna, żeby poczuć się szczęśliwym. A jak my jesteśmy szczęśliwi, od razu wszystko też dookoła jest fajniejsze, ciekawsze. I my jesteśmy fajniejsi, ciekawsi dla ludzi. Bardzo często nasze relacje z najbliższymi, na przykład też z mężczyzną, się poprawiają w momencie, kiedy my się bardziej spełniamy. Więc ja strasznie namawiam kobiety, żeby to robiły. Bardzo. To jest tak fajne, że one się tak nas słuchają czasami. Takie posłuszne dziewuszki. No. Co tam?
Gdzie jest ciebie za 10 lat?
Nie umiem odpowiadać na takie pytania i od zawsze nie lubię takich pytań.
Ale naprawdę nie macie w ogóle takich pomysłów pod tytułem, jak sobie siebie wyobrażacie?
Na pewno chciałybyśmy dalej działać na własnych zasadach.
Tak.
I nigdy nie chciałybyśmy mieć kogoś nad sobą, bo to też są pytania często. Skoro już tak działamy, tu wizerunkowo, jakiś menadżer, ktoś, kto was poprowadzi w tej drodze. Kurde, my się dobrze prowadzimy same. Mam wrażenie, że my się same najlepiej poprowadzimy.
Nie zawsze się dobrze prowadza. Taki żart. Inside joke. Ale...
I już będzie w tym rozmiarze na pudelku. Będzie. Źle się prowadzi.
Źle się prowadzi. Ale...
Bieda ją doprowadziła do tego, że się doprowadzi.
Dobre, ale wiesz co, ja mam coś takiego, że ja nie potrafię i nie lubię odpowiadać na takie pytania, bo ja te 5-10 lat temu nie przewidziałabym tego, gdzie jestem teraz i w życiu bym sobie tego nie wymarzyła. Więc ja nie chcę się ograniczać. Ja się boję, że jak ja sobie wymyślę, gdzie ja chcę być za 5 lat...
Czaj, to sobie musimy wstrzymać, że jakbyśmy zarabiały trójkę na rękę, byśmy były tak szczęśliwe, bo pamiętamy, jak to było
inne
w domu.
Realia, no.
I co, zarabiacie trójkę na rękę?
Słuchaj, to by glizik by się nie sprawdził, byłoby ciężko. No taka prawda. No taka prawda.
No więc nie wiem, no niech się dzieje. Wiesz, ja lubię w ogóle życie na spontanie. I tak, co będzie, to będzie.
Na pewno nie mamy czegoś takiego, że tak terytorialnie, że my musimy żyć w tym mieszkaniu przez całe życie, bo tak często tak jest. Tu się urodziłam, tutaj będę umierać i tu będę pracować 12 godzin u kogoś i tak już całe życie, takie życie świstaka, jak to się mówi. Dzień świstaka, życie świstaka. My, nie wiem, czy my nie będziemy gdzieś w świecie z dziećmi. Ja nie wiem, czy moje dzieci będą chodzić klasycznie, typowo tak normalnie do szkoły od poniedziałku do piątku, czy nie będzie jakaś indywidualna edukacja i będziemy gdzieś po prostu w świecie. Nie mam pojęcia.
Zobaczymy.
Jeszcze, gdzie to zaraz już
a
jest,
dwa lata. Dzieje.
Zobaczymy.
No.
WF i Mogarnę tam na kempingu.
Jeszcze prowadzę rozmowy z Milenką, czy jej dzieci będą mogły jeździć na motocyklach, bo chciałabym...
Ona już by go wsadziła. No,
nie,
zobaczymy.
No już wsadzam.
Zobaczymy, na razie ma taki...
Na baku jeździ.
A dlaczego nie chcesz?
Nie mam ciężko z nimi, bo Ilona, Jacek tak samo. Motocykle, nurkowania, prędkość, coś. A ja tak trochę ostrożniej. A może... Ty twierdzisz, że tak całe życie. Ja twierdzę, że troszeczkę też przez to, że mam dzieci.
No... Nie wiem.
No nie wiem.
Zawsze byłaś takim trochę lamusem pod takimi względami. No nie oszukujmy się.
Ty lamusie, ty.
A pamiętasz, jak miałaś skoczyć na bungee?
No skoczyłam przez to, żeby mnie nagrywali na live'ie. Co miałam zrobić? Puściłam się po prostu.
No dwa razy. Puściła się dwa razy.
No pamiętam, jak ona mnie wrobiła. Miałyśmy jakiś event. Ty pierwsza skoczyłaś?
Nie pamiętam, ale możliwe.
Tak,
i pamiętam, że na dole krzyczałam do niej, że będzie lamusem, jak nie skoczy, że ją nagrywam, że to...
A ja już za długo myślałam.
Ona była przerażona, ale zrobiła to, byłam dumna.
O Boże, przerażona byłam. A później się okazało, że chyba ja już byłam w pierwszych dniach ciąży.
Dzięki temu Ignaś taki szalony jest. Tak. No. Wariat mały.
Tak.
Macie hejterów?
Odpukać. My zawsze to robimy, odpukać. Słuchaj, nie.
Ale zaczekaj, żeby nie było. Zdarza się, że napisze ktoś, ale nie jest to taka osoba, która obserwuje nas, że to zaboli tak, bo zna nas długo i nagle jej się coś nie spodoba i postanowi jednak wyrazić swoje zdanie, tylko jednak jest to konto, które ma napis nowość, zero postów, zero obserwowanek i nie wiem, no głupia, brzydka babo. I on ostatnio dostał wiadomość. Ty głupia, brzydka babo. A
to w ogóle był hit, ale to były, ty powiedziałaś, że chyba z dwie wiadomości przyszły jakieś nieładne po całej tej aferze i tym wszystkim, więc w ogóle to jest niesamowite. Nasi ludzie są wszędzie wspaniali. Jeżeli rzeczywiście na przykład jakiś hejt gdzieś się pojawił, to nie jest u nas na profilu. To jest gdzieś na tych portalach, gdzie piszą o nas kłamstwa i ludzie, którzy nas nie znają, to komentują, bo wierzą w te kłamstwa, no ale strony, ja tego ani razu nie przeczytałam.
Z drugiej strony narzucają im w jakiś sposób opinię. Ilona Krawczyńska uciekła z kulą, nie szanuje dziennikarza, no myślisz sobie, co za dziewucha. I nie znam, ale coś tam napiszę, wyrażę. Więc my mamy taką zasadę dla swojego zdrowia psychicznego, nie czytamy tego. To nie jest u nas, to będzie, my nie zmienimy tego. Moim zdaniem będzie tam hejt na 100%.
Ale teraz pomyśl, to było jakby puściła się i uciekła z kulą.
O, dobre. Ale ja w ogóle kocham też ich słownik synonimów. Nie wiem, gdzie taki słownik istnieje, bo jeden z uczestników, w ogóle chłopak, z którym się bardzo przyjaźniłam, powiedział, że jest zaskoczony moim zachowaniem. To stwierdzili, że synonim do słowa zaskoczony jest zażenowany. I tak nie zrobię, że to ja ich kocham, nie?
Myślę, z tym kumplem masz super kontakt.
Tak, ja ich po prostu kocham. Mówię, jak oni to robią?
No, tam się musi zgadzać po prostu.
Tam się musi zgadzać. No to też jest ciekawe, ale padłam, jak Milena mi powiedziała, że właśnie przyszła jakaś jedna niefajna wiadomość od tam, nie wiem, Marzena 0245687, tak się nazywał login, zero postów i całej reszty. I wiadomość, przepraszam za to przekleństwo, ale już nieraz tu przeklnęłam, więc chyba mogę. Głupia pipa. A Milena chciała jej odpisać, bardzo mi miło, ja nazywam się Milena.
My nie rozmawiamy, nie odpisujemy. To myślę, że taka osoba czeka na reakcję.
Tak, nie ma co ruszać takich rzeczy. No, ale super. No, ja nie wiem, ci nasi ludzie, oni w ogóle też tak murem za nami poszli przy całej tej akcji, że tylko wysyłali mi gdzieś czasami jakieś screeny, bo przez to, że ja nie wchodziłam na te wszystkie portale, tego nie czytałam, to oni mi wysłali screeny. Patrz, co im napisałam. I tacy dumni ci nasi obserwatorzy, ale im dałam, już nie mają co odpisać.
Tak.
No, fajnie.
Macie absolutnie hollywoodzką historię. Znaczy, kiedy film o was? Jesteście, wieszcie, teraz z miasta Łodzi, tam kilka
filmów. Łodzi się pochodzi.
Kilka filmów powstało.
I Strzemeszna. Tak. My jesteśmy takie mieszańce.
Pamiętasz, jak z rok temu odezwało się do nas jakieś wydawnictwo, że chce napisać o nas książkę, biografię. Nie czujemy, że to jest moment... No nie wiem.
Ale chciałam kiedyś napisać jakiegoś e-booka o tej historii, bo bardzo nas poruszyło. Ja parę razy kiedyś popełniłam jakieś posty na bloga, które opisywały część naszej historii i się okazywało, że te historie dają ludziom siły, motywacji. Okazuje się, że na przykład dziewczynki, młode dziewczyny z naszej rodzinnej miejscowości Strzemeszna zaczynają wierzyć w super przyszłość. I to są takie rzeczy, które powodują, że po części chciałybyśmy coś takiego spisać,
coś takiego.
Ale nadal my mamy w sobie coś takiego, że nam się wydaje, że głupio by było coś takiego zrobić, że w ogóle na jakiej podstawie my mamy
No właśnie.
Aby o tym mówić, nie? O tym pisać. Jakby,
ale z drugiej strony, dzieci, które też pochodzą z mojej miejscowości, które piszą: dziewczyny, bardzo wam za to dziękuję. Wy dodajecie skrzydeł tym dzieciakom. Nawet nie macie świadomości, że ten post coś znaczy. Dla was to jest, napisałyście, zrobiłyście to w minutę, to poszło, ale dziękuję wam. Róbcie to częściej, przypominajcie. To nie jest, że na przykład nie chodziłyśmy w oryginalnych ciuchach za dzieciaka. To nie jest wyznacznik. I to trzeba mówić, bo jednak w klasie okazuje się, że dzieciaki, które mają, mówią, że jest to wyznacznik. No. Młode osoby, które nagrywają, rapują, ogromne zasięgi, mówią, że Gucci, Strucci trzeba mieć, inaczej jesteś nikim. Tak,
jest.
Taki przykład idzie od rówieśników, to my nie żyłyśmy w tych czasach i u nas cała ta nasza klasa łaziła sobie tych przetartych spodniach.
No i na szczęście nie żyłyśmy w czasach telefonów komórkowych, bo teraz to, co robią dzieci, jak straszne dzieją się rzeczy, jak się nawzajem nagrywają, wyśmiewają, grupy tworzą jakieś grupy. My dostajemy tego typu wiadomości też od mam różnych, że są załamane, bo dziecko jest na przykład wyśmiewane w szkole i tak jak za naszych czasów wyśmiewanie polegało na tym, że kończyło się w momencie, gdy dziecko wyszło ze szkoły, tak teraz to się kontynuuje w internecie. Tak. Więc straszne to jest. Naprawdę to jest straszne i trzeba jakoś... Nie wiem, jak coś takiego zatrzymać.
Nie, na pewno nie zatrzymamy tego, jedynie co to możemy umacniać dzieci w domu. Bo to my jako rodzice z Jackiem próbujemy tak Ignasia wzmocnić, że to nie jest warte, że to nie jest w ogóle ważne, że ktoś mu na przykład w przedszkolu powiedział, jesteś głupi. A już to się zdarzyło, tak, w zabawie, że kolega mu powiedział, Ignacy, ty jesteś głupi, z sobą się nie bawię. I to dziecko w aucie jedzie smutne, mówię, co się stało, a bo mi kolega powiedział, że jestem głupi. No i to już jest problem. To nie jest takie, dobra, tam nie gadaj, z tyłu jedziemy do domu, ja mam ważniejsze sprawy, rachunki i coś. Nie, to jest problem jego. I nas to boli. My jako rodzice
okazuje się, że Ignacy w grudniu kończy 5 lat. To jest jeszcze malutkie dziecko, a już na przykład w przedszkolu podobno rozmawiałem o tym, a wasi rodzice jakim autem jeżdżą? Więc jakby te dzieciaki naprawdę nawzajem są tam nakracane. Ja była w ogóle przeszczęśliwą ciocią, bo się okazało, że Ignacy był przy tej rozmowie, jak dzieci rozmawiały o autach i tylko podszedł i powiedział, moja ciocia i tak jeździ najszybszym.
Ale dopóki to są takie niegroźne rozmówki
ale mimo
dzieci...
Mimo wszystko to są takie rozmowy, które powodują, że dziecko na przykład może poczuć się gorsze. I kurde, takie rzeczy później prowadzą do bardzo dużych problemów w przyszłości, bo często jest tak, że my dorośli ludzie, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy, które gdzieś w nas siedzą, to są właśnie te problemy z dzieciństwa, które są nieprzepracowane. Więc rodzice muszą się naprawdę skupić
dla
nad wychowaniem swoich dzieci.
Dla mnie jest to bardzo trudny aspekt i to, że my właśnie nie miałyśmy wszystkiego, znaczy my uważamy, że miałyśmy wszystko, dlatego bolą nas te artykuły i boli nas to, że na przykład nasza mama może się poczuć z tym źle, że ktoś napisze, spójrz, do czego doprowadziła je bieda, jaka bieda. Miałyśmy ciepło, miałyśmy kochający dom, miałyśmy wszystko. I nasze wakacje były zajebiste, bo biegałyśmy w polu, zbierałyśmy ogórki, z dziadkiem brałyśmy miód z pasieki i miałyśmy zajebiste dzieciństwo.
Albo kolejne, w temacie clickbait. Udzieliłyśmy kiedyś jakiegoś wywiadu, którego stwierdziłam, że nie potrzeba akceptować, bo sama ten wywiad praktycznie napisałam, odpowiadając na wszystkie pytania. Jedyne, co to nie sprawdziłam, jaki będzie tytuł. I okazuje się, że zrobiłyśmy bardzo fajny, obszerny wywiad na temat życia, podróży. Tytułem był Wychowały się bez ojca.
No, żenada.
Co to ma wspólnego jakby w ogóle z tym artykułem?
A dlaczego nie pisać miały supermamę? Dlaczego to zawsze musi być bez ojca? Znów to jest takie nakręcanie ludzi na... To jest właśnie... Oni są źródłem hejtu. To jest to.
Mowa nienawiści. Naprawdę
straszne, to idzie
płynie, z góry, więc...
No, to nie jest tak, że w tych komentarzach się dzieje. Jakby oni już sugerują, że coś tutaj trzeba napisać, tak? Że aż chcesz to zrobić. To jest straszne. Szkoda, że nie ma jakiejś jednak takiej cenzury w internecie, że można przekraczać te granice. Szczególnie w tych tytułach, gdzie ktoś na jakimś stanowisku to pisze, ktoś to klepie dalej i ktoś to klika. To nie jest jedna osoba w domu, która sobie tworzy takie portale.
No, mowa nienawiści. Jeden dziennikarz powiedział, w związku z tym, że uciekłam, że ma nadzieję, że karma wraca i że do mnie wróci zło.
I że ma
więc to już są takie słowa, za które moja przyjaciółka mówi, ty go powinnaś pozwać. To już jest mowa nienawiści. Ja w ogóle nie tykam, bo
wiesz, tylko
jak
widzisz.
Się dotknie, to śmierdzi
tylko
dłużej,
widzisz.
Ale...
Tylko ta osoba nie miała za sobą ludzi, którzy by do ciebie przyszli i napisali by ci to samo. Życzę tego i tego, jesteś taka. Ale gdybym miał za sobą tych ludzi i gdybyś była pipka, a nie taka twarda, to mogłoby się to dużo gorzej skończyć. Po prostu twoim bardzo złym samopoczuciem różnie bywa, więc moim zdaniem trzeba to ukracać, ale na razie mamy taktykę, że po prostu
wydaje
to
mi się, że
monolog.
Wystarczy, że my byśmy się zamieniły miejscami, bo ja zawsze byłam dużo twardsza psychicznie, jakby z takim podejściem luzackim. Gdyby to Milena była na tym miejscu, to ja myślę, żeby się to skończyło naprawdę takim słabym stanem psychicznym, takim naprawdę zahaczającym o depresję, która jest bardzo poważną chorobą teraźniejszych czasów, więc no, ludzie nie czują konsekwencji w ogóle swoich słów, nie?
I najgorsza jest chyba anonimowość. Myślę, że anonimowość daje ogromną władzę ludziom i wtedy jest po prostu leje, bo mi jest źle, jestem wkurzona w środku, to zamiast popracować nad swoją głową, rozwojem, to nie, tam pocisnę. Będzie mi lepiej przez chwilę.
A ja myślę, że to dotyka cię bardzo ważnej rzeczy, jak powiedziałeś o telefonach komórkowych, czyli o przemocy. i o tym, że nagrywanie bez zgody jest przemocą, koniec, to jest kropka, ale myślę sobie, że ważnym elementem edukacji jest również edukacja rodziców, w rozumieniu takim, że to nie tylko chodzi o to, że rówieśnicy nagrywają, ale też zacznij od siebie. Znaczy jest masa rodziców, których dzieci mówią, nie chcę mieć zdjęcia w internecie, nie chcę, a oni mówią, nie, chodź tu, ustaw się, opublikujemy, bo jest ładne, bo się klika.
Ale wiesz co, też ja mam wrażenie, jeżeli chodzi ogólnie o wychowywanie i o to wszystko, na co teraz jest przynależne, na co nie ma, na co jest zgoda, na co nie ma, ja pamiętam rodziców z naszych czasów, jak dziecko coś odwaliło w szkole, to był ochrzan od rodziców i to jest złe zachowanie. A w tym momencie, jak dziecko coś nie idzie w szkole, to ochrzan dostaje nauczyciel. Dzieci wybielają te swoje dzieci. Mam wrażenie, że rodzice trochę... rodzice wybielają swoje dzieci. Mam wrażenie, że trochę wychowują takie pokolenie takich pizdeczek i takich po prostu ludzi, którym wszystko ujdzie na sucho, bo rodzice wybaczają. Rodzice uważają, że dziecko na pewno miało rację, więc no czasami brakuje takiej twardszej ręki w tym
wszystkim. Właśnie tego nie powiedziałam, a to chciałam powiedzieć, że bardzo duży problem mamy z Jackiem taki, i omawiamy to często, że to, że nas teraz stać, żeby on miał lepsze coś, albo taką zabawkę, bo taką chce, gdzie zabawka kosztuje na przykład 500 zł, jakaś, nie ma takiej opcji. Bo to nie chodzi o to, czy mnie teraz stać na to 500 zł, czy nie. Chcemy mu dać takie inne wartości. Ja nie chcę, żeby on miał, bo możemy mu teraz to dać. I to jest najważniejsze. Ja też często mówię, my z Jackiem nie wiem, kiedy mu kupiliśmy zabawkę dzieciom. Bo wiem, że jak będą święta, to babcia kupi, ciocia kupi, to szczerze my nie kupimy. Bo ja nie chcę, żeby został 100 zabawek.
Nie, ale Ignacy ma bardzo fajne, bardzo ładne zachowania i nieraz sam on mnie zaskoczył, bo na przykład byliśmy gdzieś w sklepie i ja mówię, no dobra, no może chcesz coś słodkiego, on... No to może wybiorę jedną rzecz. I na przykład tak patrzę i tak, no to mogę wziąć dla siebie, a to mogę dla Bobo. I to jest naprawdę ładne, że dziecko potrafi zrobić coś takiego, a nie, że się nachapie tych jajek wszystkich, tego wszystkiego weźmie.
Od naszej znajomej, jak był na zakupach, to powiedział, ja nie wiem, ciociu, czy możesz mi coś kupić? Idź, zapytaj tatę i wtedy wrócimy.
No, więc naprawdę fajne.
Ale nam to
fajne.
Daje popalić, więc ja się śmieję, że nasze dzieci są grzeczne u kogoś i później przychodzą do mieszkania. Tak. Relanium ich jest na
Dobrze, ale ja też uważam, że dzieci, które są trochę niegrzeczne, później sobie bardziej poradzą w życiu, bo są takie zadziorne i wtedy jak im zostaje to, że mówią swoją opinię na głos, to jest fajne. Ja bym chciała pielęgnować Ignasiu i Tymku jako dziecię to, żeby po prostu były zdecydowane i żeby znały swoją wartość. No.
Widzisz, dlatego chciał brata wymienić po szczawo.
No, ale nie, to jest super, bo jak dziecko jest na początku tłumione i jest mu mówione, że ma być grzeczne, w ogóle co znaczy ma być grzeczne? Jaka jest definicja? Czyli jakie? Więc dziecko ma być po prostu, jeżeli ma ochotę coś powiedzieć, jeżeli ma ochotę się zezłościć, to niech to robi. Bo jeżeli to będzie tłumione, to później w życiu dorosłym nie będzie wiedział, o co się złości i jak ma się zezłościć, jak te emocje wyrazić. Więc kurde, niech sobie żyją. No,
tak samo czasami też się boję tej takiej edukacji w grupie. Wszyscy mają być tacy sami. Wszyscy fizyka, matematyka, religia, tu wszędzie podobnie. Nie ma tej indywidualności. Nie? To też jest ciężkie.
To prawda.
No.
I to jest piękne miejsce, żeby postawić kropkę.
Kropka.
Dziękuję wam bardzo.
Ja dziękuję. I Milanka, podejrzewam, że też, bo powiedziałam pierwszy raz w liczbie pojedynczej.
No, to ja też.
O nie, pokłóciły się, mówią w liczbie pojedynczej.
Dziękujemy naprawdę bardzo.
Dzięki wam bardzo. Bardzo wam dziękuję i dziękuję też wszystkim osobom, które dotrwały do tego momentu, czyli wam, słuchaczom, że byliście z nami. Mam przekonanie, że wychodzicie stąd z dwoma przekonaniami. Po pierwsze, uważajcie na hasztagi. Pamiętajcie, nasi ludzie. To jest jakby bardzo ważna rzecz i odpowiedzialny wpływ. I to jest coś, co się pojawia, ale przede wszystkim, że na koniec dnia warto być sobą i żyć na własnych zasadach. No i raz na jakiś czas mieć szczęście do przyjaciół. A jeżeli dokładnie to, co się pojawiło na samym początku, dawno nie rozmawialiście ze swoim bratem lub siostrą, to jest ten moment, żeby wyciągnąć telefon i się odezwać, bo nie ma nic bardziej ważnościowego niż relacja rodzeństwa.
A my mamy prośbę, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napisz się do nas. Będzie nam bardzo miło, jak wysłaliście tak długiego podcastu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki.